Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu naszej Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Witam moje koleżanki i kolegów, członków komisji. Witam panów starostów, pana skarbnika, panią sekretarz urzędu, panią sekretarz rady, dyrektorów wydziałów przy starostwie funkcjonujących. Witam serdecznie. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum, a w związku z tym wszystkie uchwały, wszystkie postanowienia nabierają mocy prawnej. Porządek obrad, porządek posiedzenia macie Państwo przed sobą. Ja go nie będę czytał, ja tylko zadam pytanie, czy ktoś z Państwa ma odnośnie porządku uwagi. Już widzę, pan starosta się zgłosił. Bardzo proszę, panie starosta, słuchamy pana.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Nie tyle co uwagi, tylko chciałem powiedzieć, że różni się ten porządek od porządku sesji, który państwo otrzymaliście, z uwagi na fakt, że niektóre materiały, jak chociażby uchwała dotycząca rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych, jest materiałem, który został przyjęty już po wysłaniu materiałów dla państwa i dlatego jest troszeczkę to inne, ale ten projekt, porządek komisji będzie jakby proponowany do zmiany na sesji czwartkowej. Dziękuję bardzo.
Już jestem. Proszę Państwa, a więc te zmiany niewielkie. Ja tylko chciałbym też wnieść jedną zmianę drobną, mianowicie punkt 13 projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie statków. Chciałbym przesunąć na początek jako punkt pierwszy, jeśli Państwo nie mają nic przeciwko, to chciałbym taki porządek z tą zmianą przedstawić członkom komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad zaproponowanego przeze mnie i przedstawionego Państwu? Kto jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. A więc te sprawy organizacyjne mamy za sobą. I tak jak powiedziałem, panią dyrektor proszę o zreferowanie projektu uchwały dotyczącego ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszar, z obszaru wodnego na rok 2018. To w naszym porządku jest projekt uchwały numer 13. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Tak jak Państwo widzicie, ten tytuł sam uchwały mówi o istocie uchwały. Chodzi o ustalenie stawek zgodnych z obwieszczeniem, które co roku się pokazuje ministra rozwoju i finansów. W sprawie maksymalnych opłat one są o ciut większe co roku. Z tego też powodu co roku ta uchwała jest podejmowana na rok następny. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę.
Dziękuję pani dyrektor. Czy ktoś z Państwa, czy ktoś z radnych członków komisji ma pytania odnośnie tego projektu uchwały? Pan wice, bardzo proszę. Wiceprzewodniczący.
Proszę tam na dole, zielona strzałeczka.
Tak.
Pytanie moje jest takie, ja rozumiem, że stawki są, że tak powiem, odgórnie narzucone. Ja mam taką wątpliwość co do wielkości stawek, chociaż pewnie wpływu nie mamy, żeby je zmienić, ponieważ mówimy tutaj o jednostkach pływających. Wiem z doświadczenia i z życia, obserwując to, co się dzieje na wodzie, no czasami tutaj jest wartość tych jednostek dochodząca do miliona, nawet więcej, tak? Mówimy o jachtach. A oczywiście mówię tutaj o osobach, które są pod wpływem alkoholu i policja takie jednostki zatrzymuje i naszym zadaniem jest te jednostki zabezpieczyć. I tutaj moja wątpliwość jest taka, że te stawki zdecydowanie są za małe. To tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
te stawki są w maksymalnym progu, jakie są możliwe. Natomiast tak w drodze wyjaśnienia dotyczy to jednostek pływających na wodach śródlądowych, a takich w powiecie jest niewiele dróg śródlądowych, że tak powiem, gdzie jednostki jakieś pływające u nas są możliwe do zabezpieczenia. Nie, to są wewnętrzne wody morskie, Zalew Szczeciński i Jezioro Dąbie też jest wewnętrzną wodą morską, to już jurysdykcję ma Urząd Morski, tak. Takie duże jednostki kosztowne nie podlegają jakby, mam nadzieję, długi czas jeszcze pod to zabezpieczenie.
Dziękuję Pani, dziękuję Panu za pytanie i odpowiedź. Czy są jeszcze w tej sprawie zapytania? Bardzo proszę, Panie Radny. Start, proszę.
Ja mam pytanie, jaka to jest skala problemu? Ile tych statków i tych obiektów pływających występuje w skali roku?
Ustawa wyszła w 2012 roku i od tego momentu nie mieliśmy żadnego zdarzenia do zabezpieczenia, także nie ma takich sytuacji póki co.
Jest konieczność podjęcia uchwały.
Ale jest konieczność podjęcia uchwały, ponieważ gdyby wydarzyło się taka sytuacja, to musimy mieć narzędzie prawne, żeby móc te środki zabezpieczyć.
Panie jeszcze powie, które fale, czyli Jeziora Nowogardzkie, Olchowskie, Przybiornowskie i Maszewskie powiedzmy, tak?
Wszystkie wody śródlądowe, tak. Jezioro Nowogardzkie, Jezioro Maszewskie, wszystkie drogi wodne na wodach płynących, czyli rzeki.
Na terenie powiatu.
Na terenie powiatu, w administracji granic powiatu goleniowskiego.
Dziękuję za takie sytuacje, no to całą odpowiedzialnością może tą uchwałę.
Tak, ale jeszcze pan starosta chciał w tej kwestii. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym, takie małe faux pas popełniłem, przedstawić może Panią Katarzynę Król-Kolbarską jako nowego dyrektora wydziału. Jesteśmy świeżo po postępowaniu konkursowym. Była jedyną osobą, która zgłosiła się do tego konkursu, czyli jakby przejmuje schedę po Panu Mucku. Wcześniej była pełniąca obowiązki dyrektora wydziału i dzisiaj już, można powiedzieć, od grudnia rozpoczęła pracę jako pełnoprawny dyrektor z doświadczeniem kilkunastoletnim w naszym starostwie, 20-letnim w naszym starostwie. Także przedstawiam jeszcze raz Pani Katarzyna Król-Kolbarska, oficjalnie dyrektor wydziału. I dopowiem tylko, że do tego materiału już dalej jakby komentując, też się często na to łapiemy, że wchodząc do wody w Czarnej Łące w Lubczynie czy w Stepnicy, to znaczy nie w Stepnicy akurat nie, tylko tutaj na terenie gminy Goleniów, to wchodzimy tak naprawdę do miasta Szczecin, bo w przypadku Stepnicy tam część jest wód należących do samej gminy. No i tak naprawdę, jak było powiedziane, nie ma tych akwenów zbyt wiele i myślę, że w najbliższym czasie nie będzie tych jednostek, nie będzie potrzeby ich usuwania, ale ustawowy obowiązek przyjęcia uchwały jest. Dziękuję bardzo. Teraz pan przewodniczący sobie odbierze.
Dziękuję panu staroście, również serdecznie panią dyrektor nowo powołaną witamy i liczymy na współpracę pożyteczną, tego sobie nawzajem życzymy. Czy jeszcze jakieś pytania mamy odnośnie tych stawek? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków pływających z obszaru wodnego na rok 2018? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor. Proszę Państwa, ten punkt mamy, powracamy. Aha, tam jeszcze Pan Dyrektor Zaborowski ma bardzo krótką uchwałę, którą chciał przedstawić. Jeśli Państwo nie macie nic przeciwko, pozwólmy Panu Dyrektorowi tą krótką uchwałę przedstawić. A to jest, Panie Dyrektorze, uchwała dotycząca, niech Pan będzie łaskaw.
Ustalenia środków niewygasających na opracowanie dokumentacji.
Ustalenie, gdzie to mamy? Dwunastka u nas. U nas dwunastka projektu uchwały w sprawie ustalenia środków niewygasających na opracowanie projektu. Czy Państwo nie macie nic przeciwko? Nie, 12. 12.
11
też. Nie, to jest pani Kaplowicz.
11
nie
słowo. Dzięki.
Tylko 12 na tą chwilę. Momencik, ja ją tylko muszę odszukać. Czy państwo też już znaleźliście? Stepnica Czarnocin, to o tą... Dobra. Oddaję głos panu dyrektorowi. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Więc proszę państwa, zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Stepnica Czarnocin. Zgodnie z pierwotną umową powinniśmy zrealizować to zadanie do 15 grudnia, czyli tak naprawdę za dwa dni. Wykonawca, pan projektant reprezentujący pracownię projektową Prodrom, wystąpił w międzyczasie do nas z prośbą, do zarządu powiatu, z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania o jeden miesiąc, tłumacząc te względy opóźnionym.
Proszę państwa, bardzo proszę o postępowanie.
Opóźnieniami w uzyskiwaniu opinii. Ta okoliczność ma swoje uzasadnienie, miała swoje miejsce ewentualne, przewidziana została specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na tą okoliczność uzyskaliśmy też pozytywną opinię radcy prawnego. A w związku z tym, że przesunięcie terminu o miesiąc powoduje, że znajdujemy się w innym roku budżetowym, dlatego musimy podjąć tą uchwałę decyzją Rady Powiatu. Tak? Bardzo dziękuję. Ewentualne pytania odpowiem.
Dziękuję panu dyrektorowi. Otwieram dyskusję. Czy w tej kwestii są pytania? Proszę, panie radny.
Ja może nie będę zadawał pytań, tylko chciałem powiedzieć, że w zeszłym tygodniu, we środę, a propos tej naszej wspólnej inwestycji drogowej, odbyło się spotkanie w miejscowości Gąsierzyno z mieszkańcami miejscowości, przez które ta droga przebiega i chciałem panu dyrektorowi podziękować za rzeczowe wyjaśnienie spornych kwestii. Wydaje mi się, że takie spotkania są potrzebne przy projektowaniu inwestycji drogowych, ponieważ było z początku duże ciśnienie, ale myślę, że metr po metrze, że tak powiem, pan projektant wszystko wyjaśnił, pokazał, można było wnieść uwagi, myślę o mieszkańcach i to zostało naprawdę fajnie wyjaśnione. Także dziękuję panie dyrektorze za pozytywne załatwienie sprawy, pomimo wcześniej dużego ciśnienia mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze są jakieś pytania w tej kwestii? Nie widzę. Przejdźmy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia środków niewygasających na opracowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Stepnica-Czarnocin. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Nie ma sprzeciwu, nie ma wstrzymujących. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję radnym za podjęcie pozytywnej, przegłosowanie pozytywne tego projektu uchwały. Dziękuję dyrektorze. Powracamy do porządku obrad ustalonego już na początku. Punkt drugi, informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w drugim półroczu 2017 roku. Kto z państwa by referował?
Jest pan dyrektor wydziału, będzie referował, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, więc przygotowany materiał za drugie półrocze. Przypominam sobie jeszcze niedawną dyskusję nad materiałem za pierwsze półrocze, więc on wiele nie odbiega. Podzielony tutaj to są zbiorcze informacje z Wydziału Inwestycji, z Wydziału Kadry i Administracji, z Wydziału Dróg Powiatowych. Jeżeli ktoś z państwa ma pytanie do poszczególnych pozycji, to ja jestem do państwa dyspozycji.
Dziękuję dyrektorze. Otwieram dyskusję. Pozwolę sobie pierwszy zabrać głos. Proszę państwa, rzeczywiście przeglądałem dokładnie. No jest te uwagi, które wydaje mi się zgłaszaliście państwo, są uwzględnione. Ja tutaj mam, panie dyrektorze, na stronie tej drugiej, tytułowej, punkcie czwartym aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i później jest tytuł taki sam. Dziesiąty punkt przy na przedostatniej, tak. Jakby pan będzie łaskaw fachowo wyjaśnić, dlaczego to.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc zadanie aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku zespołu szkół nr 1 w Goroniowie przy ulicy Maszewskiej 6 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zleciliśmy opracowanie tej dokumentacji. Wykonuje firma Astragal Studio Projektowe Grzegorz Łaniucha ze Szczecina. Termin realizacji tej aktualizacji to jest 15 lutego 2018 roku. Potrzebujemy tego, ponieważ aplikujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o współfinansowanie rozbudowy szkoły. Pojawiły się środki, w związku z tym zarząd powiatu zdecydował o chęci przystąpienia do tego programu celem uzyskania finansowania. To będzie bardzo atrakcyjne finansowanie. W związku z tym dokumentację, którą wykonywaliśmy w 2010 albo 2011 roku, nie wiem czy część z Państwa pamięta, były takie spotkania, Panie Przewodniczący, jeszcze na ulicy Maszewskiej. Wtedy to było związane z w poprzedniej kadencji ten projekt miał być realizowany. No ze względów finansowych i jednak organizacyjnych wtedy doszło do połączenia szkół. Ten projekt został zawieszony. Dokumentacja straciła ważność w sensie prawomocnego pozwolenia na budowę. W związku z tym chcąc aplikować, a wśród dokumentów wymaganych celem uzyskania finansowania jest dokumentacja wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Stąd konieczność opracowania tej aktualizacji. Jeżeli by się udało, no to wrócimy do tego tematu. Dzisiaj patrząc na potrzeby szkoły i kwestie związane z tym, jak podwójne roczniki i tak dalej, więc wydaje się, że to jest no, taki strzał w dziesiątkę, ta rozbudowa. No i tutaj stąd informacja w tym punkcie czwartym jako zadanie realizowane przez mój wydział, a tutaj się faktycznie powieliła ta informacja jako zadanie planowane, ale tutaj to jako planowane w sensie realizacji już inwestycji, czyli budowy po uzyskaniu finansowania, więc teraz dokumentacja i przygotowanie do budowy, a planujemy faktycznie, jeżeli uda się uzyskać finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, rozbudować już szkołę o to dodatkowe skrzydło.
Dziękuję panu, mnie to wystarcza.
Ja chciałam się zapytać, inwestycje planowane, w punkcie 8 jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę siedziby starostwa powiatowego. Ja bym chciała wiedzieć coś na ten temat. Był taki plan, żeby dobudować jeszcze jedną część budynku i w przyszłości skupić jakby wszystkie większość rozproszonych jednostek powiatu tu blisko dworca, gdzie ludzie mają najłatwiejszy dostęp. Natomiast było to zdecydowanie niedoszacowane i nie zostało zrealizowane w tym roku, ponieważ koszt takiego budynku będzie znacznie wyższy i projektu, nie mówię już o budynku, tylko o samym projekcie, około 300 tysięcy trzeba by było zabezpieczyć, więc po prostu troszeczkę się rozminęły wartości z rzeczywistością, a teraz jeszcze większą, bo podwyżki cały czas i wszystko jest w górę. W związku z tym na pewno jeszcze trzeba by było dołożyć do tego. Nie zostało zrealizowane zadanie.
Dziękuję pani sekretarz. Czy są jeszcze pytania? Pan radny, bardzo proszę.
Strona 3. Inwestycje w trakcie realizacji i zrealizowane. Pytanie jest moje takie, ile inwestycji już z tych 5, które tutaj są w tej tabeli, mamy zamkniętych, a ile jeszcze są w realizacji, czy one, i czy one będą zamknięte do końca roku 2017?
Więc tak, punkt numer 1, to o każdej powiem. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej dla zespołu szkół numer 1 w Goroniowie, to były dwie siłownie zewnętrzne na ulicy Niepodległości i na Maszewskiej. To zadanie jest już zakończone. Rozliczamy, ponieważ uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Inicjatyw Sportowych przez Marszałka Województwa. Zostało dofinansowane, więc zakończone. Punkt numer 2, czyli w 50% dokładnie. Zakup sprzętu komputerowego dla starostwa, to było zakończone zadanie.
komputery?
Tak, jest zakończone. 3. Wymiana pokrycia dachowego, to zaraz powiem, wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami w budynku sali gimnastycznej i szatni przy sali gimnastycznej ZSP w Nowogardzie. Zakończone zadanie. 4. Pokrycie dachu tutaj w starostwie zakończone i zakup i dostawa, konfiguracja i wdrażanie systemu składowania danych i wirtualizacji na potrzeby starostwa do 31 stycznia jest podpisana umowa, będzie zadanie zrealizowane.
Pani radna, bardzo proszę, panie Tereniu.
Start jest. Dziękuję. Panie dyrektorze, ja nie widzę w planowanych inwestycjach, w naszej inwestycji tutaj drogowej, Żubia Błoć, Niewiadowa, remont drogi. Gdzie? Planowanych jest inwestycja? No ale ja tego tak bardzo...
Pani wyłączył, przepraszam. Punkt numer 5, strona numer 6, albo strona numer 6, punkt numer 5, przebudowa drogi powiatowej numer 4133Z Łoźnica Żółwia Błoć na odcinku Niewiadowo Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych. Jest projektowanie do końca marca 2018 roku. No to nie wiem.
Pani radna, za chwileczkę będziemy rozmawiać przy budżecie, ale też pani wcześniej mówiłem, że rozpoczynamy od wykonania dokumentacji. Do momentu, kiedy jej nie mamy, to ciężko rozmawiać o tym, kiedy i jak byśmy mogli tę drogę, tę inwestycję realizować, więc przy budżecie będziemy też, pan skarbnik opowie, jakie są plany, że jest pewna pula rezerwy inwestycyjnej, która może być wykorzystana na inwestycje drogowe, ale najpierw chcielibyśmy dokończyć dokumentację i mając dokumentację, dopiero wtedy jesteśmy gotowi do przystępowania do drugiej części.
Ja jestem sportowcem i ja absolutnie podpisuję się zakupowaniem siłowni i zewnętrznej i tak dalej. Chciałbym się zapytać, czy wymagalne jest zakup, dostawa i konfiguracja systemu składowania danych? Czy to jest, obliguje nas prawo do tego? Czy to jest udogodnienie jakby naszej pracy? Ponieważ no, cały czas przypominam o strasznym stanie budynku liceum numer 1 w Nowogardzie. I te rzeczy mnie bardzo cieszą, że inwestujemy w ulepszenie. Nie wiem, punkt 5, czy to jest ulepszenie, czy to jest wymóg. I no wiadomo, no, rekreacyjne sprawy to są bardzo pożądane, jestem absolutnie za. Tylko chciałbym też potraktować te...
Jeśli pozwoli pan radny, to ja odpowiem na to pytanie, bo to dotyczy realizacji zadania na potrzeby starostwa. Nie, nie jest to wymóg bezwzględny, tak, nałożony na nas jakimiś przepisami. Nie. Natomiast jest to jakby potrzeba wywołana duchem czasu, tak, czyli ogromną informatyzacją wszystkich usług i tego, że musimy jednak te usługi rozszerzać dla ludności. No mamy społeczeństwo informacyjne tak zwane, więc jest tutaj ta konieczność i nasze serwery zaczynają po prostu padać jeden po drugim. Zamiast kupować serwery w takim standardowym wydaniu, tak, gdzie stoi to w pomieszczeniu, które musimy klimatyzować i tak dalej, gdzie musimy cały czas inwestować, będziemy mieli bazę do składowania danych wirtualną, więc być może w perspektywie czasu byłoby to troszeczkę na dzisiejszy dzień taniej, gdybyśmy po prostu jeden serwer zastępowali drugim, natomiast w dalszej perspektywie czasu jest to nieuniknione moim zdaniem.
Że jestem przeciwny takim, natomiast uważam, że są priorytety. To jest 460 tysięcy. Ile nam są? Brakuje milion? No to poproszę.
Więc jeżeli chodzi o dokumentację, to szanowni państwo, przede wszystkim wytyczne tej Rady i poprzednich kadencji są takie, aby szukać możliwości realizacji inwestycji z środków zewnętrznych. I też czekamy cały czas na ogłoszenie przez marszałka konkursu na szkolnictwo ogólnokształcące. A przypomnę, że chociażby w przypadku zespołu szkół numer 1 w Goleniowie, po połączeniu tych szkół, liceum automatycznie zyskało możliwość sięgania po środki na szkolnictwo zawodowe. W przypadku szkoły nowogardzkiej jest to szkoła typowo ogólnokształcąca, bo jest samo liceum. I co widać też w sprawozdaniu, na szkolnictwo zawodowe udało nam się pozyskać kilka milionów. Mówimy tutaj o szkole, tak zwanym tym naszym byłym rolniczaku, zespół szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast na szkołę, na liceum na tą chwilę jeszcze konkursu nie ma. Decyzje będą podejmowane zapewne w momencie, jak konkurs się pojawi. Czy stać nas na to i ile ta dokumentacja mogłaby kosztować? Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ostatnie postępowania, które prowadzimy w przypadku inwestycji chociażby drogowych, pokazują, że nie jest coś tańsze o 10-20%, a droższe nawet o 50%. Rynek troszkę dzisiaj jest na tyle zapchany, na tyle jest dużo prac w terenie, że po prostu wykonawcy dają ceny zaporowe i czekają. No, jak się zgodzą zamawiający, to niech płacą dwa razy więcej. Jak się nie godzą, to niech czekają. Taki jest rynek. Natomiast my pamiętamy cały czas, panie radny, o tym liceum, czekając właśnie na ten konkurs, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że jesteśmy zobligowani w wielu przypadkach do tego, aby nasze serwery funkcjonowały i również te dane, które są czy geodezyjne, czy też inne, były zabezpieczone, więc ja bym tego tutaj nie traktował jako coś, co jest niepriorytetowe, bo my musimy za to również dbać. I teraz nie można jakby wybrać, że zrobimy pół dokumentacji, bo nie zrobimy serweru. Serwery są nam, to co mówiła pani sekretarz, tańsze to będzie w skali kilku lat, a dzisiaj może byśmy kupili jeden i może by chwilę podziałał. Natomiast jesteśmy zobligowani innymi ustawami do tego, aby te dane były w sposób bezpieczny i w sposób przede wszystkim nie powodujący utraty zabezpieczone. Więc ja myślę, że do liceum wrócimy na początku roku, jak będą te konkursy ogłoszone, a teraz niezbędnym jest zakup również tego oprogramowania, czy tej wirtualnej bazy danych. Tak bym odpowiedział. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Czy jeszcze są pytania? Są. Bardzo proszę, panie Jerzy.
O uzupełnienie informacji dotyczących inwestycji planowanych. Na jakim terminie są planowane? Czy to na przyszły rok, czy na dalsze jakieś lata i tak dalej? Gdyby można to uzupełnić, to bardzo prosił.
Tak, będzie coś takiego?
Jest.
Nawet jest. Aha.
Jeżeli mogę, to nie mogę od razu odpowiedzieć, jeżeli to pana satysfakcjonuje.
Bo jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o modernizację klatki schodowej i sieci teleinformatycznej na czwartym piętrze, jest informacja, że jest w trakcie planowania, to była informacja na dzień przygotowywania, w trakcie badania ofert, na dzień przygotowania sprawozdania. Dziś ta inwestycja się rozpoczęła, czyli firma, dzisiaj przekazaliśmy, rozpoczęła się do 22 grudnia, te prace zostaną zakończone. Zakup, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Tutaj, no to myślę, że to jest, unieważniliśmy to postępowanie, ale będziemy musieli powtórzyć, czyli to jest najbliższy czas tak naprawdę w przyszłym roku. No sprzęt tam trzeba wymienić, ponieważ no, zespół nie może pracować w taki sposób, jak to dzisiaj powinno być. Punkt trzeci, wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej ZSP w Nowogardzie przy ulicy Księcia Poniatowskiego. To jest, chcemy to ogłosić zaraz po uchwaleniu przez Wysoką Radę Budżetu. To zadanie jest kompatybilne, czy jakby takie uzupełniające w stosunku do kontraktu samorządowego. W ramach kontraktu samorządowego mamy przebudowę szkoły i remont sali, no a te okna nie były uwzględnione, w związku z tym z środków budżetu powiatu chcemy to wykonać. Jesteśmy już tu po dwóch przetargach, więc to na pewno 2018 rok to zadanie będzie zrealizowane. Rozbudowa, modernizacja budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, to jest już kontrakt. Tutaj prace są na etapie planowania faktycznie co do ogłoszenia przetargu, trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim i z dyrektorem. W związku z tym, co można dzisiaj na pewno powiedzieć, że mamy wydłużony termin na realizację całego kontraktu do czerwca 2019 roku. W związku z tym do tego czasu to zadanie będzie musiało być wykonane, a pieniądze już są bukowane w tym budżecie na 2018 rok, więc zakładamy, że przetarg na modernizację szkoły ruszy na 2000, znaczy, że w ogóle modernizacja rozpocznie się w 2018 roku. Termomodernizacja warsztatów przy ZSP w Nowogardzie to również jakby pakiet tych inwestycji związanych z kontraktem i na to zabezpieczamy z czwartym. Dokładnie zabezpieczamy pieniądze na 2018 rok i w 2018 to zadanie powinno być wykonane. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej głównego przeszklenia na sali gimnastycznej wraz z dociepleniem ściany sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Goleniowie. Tutaj w związku z odstąpieniem od umowy o finansowanie w ramach GIS-u musieliśmy wystąpić do gminy Goleniów o zmianę celowości udzielonej dotacji. W związku z tym zadanie przejdzie na 2018 rok. Uzyskujemy z gminy Goleniów 1 200 000 złotych na realizację tego zadania. W związku z tym 2018 chcemy ogłosić w styczniu postępowanie, żeby skorzystać na tej premii, która jest na początku firmy, które planują sobie działalność na rok. My jesteśmy już do tego przygotowani, czekamy na budżet, wszystko już jest praktycznie, tylko potrzebujemy ten czas na podjęcie przez Państwa decyzji o budżecie. 7. Wymiana centrali wentylacyjno-mechanicznej HRD, tak zwane na fali w Goleniowie, na basenie. To jest tak samo jak przed chwilą, czyli na to też mamy dotacje z gminy Goleniów i czekamy na uchwalenie budżetu i chcemy to wymienić, z tym, że tutaj uzgadniamy z zarządcą basenu, jaki termin będzie najlepszy, tak żeby, bo będzie konieczność zamknięcia basenu i chcemy wejść w okres przerwy technologicznej basenu, tak żeby dodatkowo drugiej przerwy technologicznej w ciągu roku nie robić. Więc tu z panią dyrektor, ale to 2018 rok. I opracowanie dokumentacji projektowej na siedzibę, rozbudowa siedziby starostwa, no to pani sekretarz się wypowiadała. Modernizacja balkonów, drugi etap w przyszłym roku. Myślę, że powinniśmy do tego zadania podejść. Nie podejdziemy. Czy nie ma w budżecie, no to nie ma. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku ZS nr 1 w Goleniowie przy Maszewskiej wraz z uzyskaniem, to jest już w trakcie realizacji, to jest w związku z tym chęcią uzyskania finansowania w ramach RPO na rozbudowę szkoły. Dostosowanie pomieszczenia w budynku przy ulicy Fabrycznej, to nie wiem, pani sekretarz, prosiłbym o podpowiedź, czy w przyszłym roku jest szansa, żeby to archiwum, czyli w przyszłym 2018 rok i zakup komputerów, no to też 2018 rok zgodnie z taką polityką starostwa, że sprzęt cyklicznie jest wymieniany, amortyzuje się i trzeba o to też jakby zabiegać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania, czy są uwagi? Nie słychać, nie widać. Proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tej informacji dotyczącej inwestycji powiatowych za drugie półrocze 2017. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji dotyczącej inwestycji? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Sześć za. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Jeden głos wstrzymujący. Pozytywnie żeśmy zaopiniowali ten projekt uchwały. Dziękuję Państwu i tą informację. Dziękuję Państwu, dziękuję dyrektorze. My również. I punkt trzeci, projekt budżetu powiatu goleniowskiego na 2018. Pewnie pan skarbnik będzie referował. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Dobrze, proszę Państwa, dostaliście materiały, na pewno dzisiaj dostałem również opinie RIO, które zostały Wam przedłożone w formie kserokopii. One wszystkie są pozytywne, to znaczy dostaliśmy trzy pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu, projektu wieloletniej prognozy finansowej, jak również możliwości sfinansowania długu, tym razem bez żadnych uwag dotyczących strony formalnej, co mnie bardzo cieszy. Pierwszy raz od dłuższego czasu dostaliśmy tak czyste uchwały mówiące o tym, że jest ok. Niemniej jednak w materiałach, jak Państwo przeczytaliście uzasadnienie, tam znajdują się moje opinie dotyczące budżetu. Jest to bardzo trudny budżet. Budżet, który zakłada finansowanie na poziomu możliwych dochodów i przychodów, które uruchamiają wszystkie nadwyżki z lat poprzednich. Niemniej jednak nie wystarczyło tych dochodów na pokrycie wszystkich zapotrzebowań, które zgłosiły jednostki. Tutaj, jeżeli chodzi o finansowanie wydatków bieżących, to rozbieżność wynosi około 12,5 miliona, a w wydatkach inwestycyjnych około 70 niestety. Tak duże zapotrzebowania były zgłoszone, możliwości mamy ograniczone. Szczególnie tutaj ten spadek dochodów w stosunku do poprzedniego roku. Chociaż liczę na to, że w ciągu roku on ulegnie zmianie. Szczególnie tutaj jedna inwestycja, o której wspominał pan dyrektor Mituła, to znaczy dotacja z gminy Goleniów na termomodernizację zespołu szkół numer 1, czyli powrót pieniędzy z dotacji drogowej, którą udzieliliśmy gminie Goleniów, no i dotacja na drogę w Lubczynie, tutaj gmina zadeklarowała, że pokryje wszystkie koszty oprócz tych pieniędzy, które pozyskujemy w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, także tutaj budżet powinien wzrosnąć o około 11 milionów, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. Jeżeli chodzi o współczynniki budżetu, są one prawidłowe, mamy zachowane wszystkie relacje zgodnie z wytycznymi państwa, które uchwaliliśmy w czerwcu, dotyczące tych wytycznych do projektowania budżetu. Założyliśmy, że musimy wypracować nadwyżkę około 3 milionów rezerwy na wydatkach pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Jest to zachowane. Planujemy pierwszą spłatę obligacji, tych, które zaciągnęliśmy w 2013 roku i które pozwoliły nam realizować program drogowy. Jest to 2 miliony plus spłata kredytu w wysokości 744,996 przedostatni rok, jeżeli chodzi o kredyt. Jeszcze 2 lata. Jeżeli chodzi o obligacje, to tak jak mówię, one są planowane do spłaty w cyklu 2 miliony na rok do 2031 roku. Tak jak mówiłem na poprzednim posiedzeniu komisji, te 4 miliony, które planowaliśmy w tym roku, zostały przesunięte do objęcia w przyszłym roku, w związku z tym, że nie zrealizowaliśmy tych inwestycji, które planowaliśmy jako te deficytowe, czyli wkład własny do GIS-u i do kontraktu, bo te dwie inwestycje przesunęły się na rok następny w związku z jednej strony rozwiązaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska ze względu na nierealne terminy, no i drugim kontrakt samorządowy, gdzie nie wyłoniliśmy wykonawców. Jak Państwo widzicie, planujemy również rezerwy, o których wspominał Pan Starosta. Rezerwa na wydatki inwestycyjne to 2 miliony, oprócz załącznika numer 12 do uchwały budżetowej, który mówi o wydatkach inwestycyjnych, i tutaj te wydatki planujemy na razie na kwotę 10 197 699 zł. Nie doplanowaliśmy do budżetu tych, które są zapowiedziane, ale nie dostaliśmy jakby informacji o uchwaleniu dotacji dla powiatu goleniowskiego, tak? Tutaj głównie gmina Goleniów, czekamy na uchwalenie ich budżetu i informacje o tym, że dostaniemy te środki z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jeżeli byłyby pytania, to chętnie odpowiem, bo poszczególne pozycje jakby w budżecie są zróżnicowane. Oczywiście największe wydatki mamy na oświatę, później na pomoc społeczną, kolejno na drogi i administrację, tak? W związku z tym, no, te wydatki nie zmieniają się co roku, struktura ich wydatków też się nie zmienia, w związku z tym, że pieniądze, które trafiają do powiatu, generalnie są pieniędzmi znaczonymi, tak? One mówią, na co możemy je wydać, i nie możemy sobie ich dowolnie zaplanować w innym miejscu, co mnie bardzo boli.
Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję, proszę państwa, nad projektem budżetu. Musimy się pochylić. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zapytać pana skarbnika?
Ja.
Bardzo proszę, panie Tereniu.
Dziękuję. Panie skarbniku, proszę mi przybliżyć informacje więcej na temat przebudowy, remontu drogi Żółwia-Bożnia-Wiadowo. Dobrze, jak to wygląda z pana, no, jako skarbnika, z pana strony finansowej, i mam na myśli realizację tego zadania w przyszłym roku. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o tą konkretną pozycję, to jest zaplanowany wydatek rzędu 159 531 zł na zapłacenie za dokumentację, która jest przewidywana do realizacji do 31 marca. Znaczy, no, ja mówię o tym, co jest zaplanowane, tak? Więcej na ten temat nie ma. Tak jak mówiłem, jest jeszcze rezerwa inwestycyjna rzędu 2 milionów, gdzie zarząd będzie decydował, którą inwestycję wesprzeć, jeżeli pojawią się pieniądze zewnętrzne, generalnie rzecz biorąc, bo na to te pieniądze wydajemy. Jak pani zauważyła, w załączniku 12 wycena tego odcinka to jest 7 milionów i takiej pozycji w budżecie nie ma i myślę, że bez pieniędzy zewnętrznych nie ma szans na to, żebyśmy mogli je zrealizować. Jeszcze raz.
Już, panie skarbniku, ale to znaczy, że w ogóle nie ma pieniędzy na tą inwestycję? Bo my rozmawialiśmy na początku tej inwestycji, przed prawda, projektowaniem, że będzie dofinansowanie, że można uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 3 miliony chyba i to 3 miliony, powyżej 3 milionów. I taka była rozmowa, że będzie dofinansowanie zewnętrzne i podobno to już jest w trakcie ta sprawa. Są jakieś dokumenty wysłane do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskaniu dotacji 3 milionów. No, słyszałam tutaj od osób kompetentnych pracujących w starostwie. Dziękuję.
Tak, prowadzimy dyskusję z marszałkiem bodajże od chyba 5 albo 7 lat. Tak, tak, pani radna. Tyle trwają dyskusje na temat wpisania dróg lokalnych, dróg powiatowych do regionalnego programu operacyjnego. I owszem, marszałek zaproponował taką formułę, że jest w stanie dofinansować, ale maksymalnie 3 miliony złotych. To jest pula, którą można na daną inwestycję otrzymać jako kwotę maksymalną. Tak jak powiedziałem przy omawianiu tych inwestycji, które przedstawił pan dyrektor Mituła, po zakończeniu dokumentacji będziemy negocjować z marszałkiem, bo okres wydatkowania środków tych 3 milionów jest w roku 2018, bodajże chyba do czerwca albo do sierpnia. Więc nawet gdybyśmy chcieli, mając dokumentację, w lutym rozpocząć, to wiadomo jest, że raczej nie zdążymy tego zrealizować. Więc po zakończeniu dokumentacji będziemy dopiero spotykać się z panem marszałkiem i omawiać jako konwent starostów wszystkie inwestycje, bo każdy powiat zgłosił jedną swoją do tego pakietu i wtedy też się okaże, czy ta kwota 3 milionów złotych i okres wykonania tych inwestycji może być wydłużona, a kwota podniesiona. Bo jeżeli się okaże, że część powiatów zrezygnuje, no to marszałek wtedy ma możliwość podzielenia kwoty na mniejszą ilość podmiotów, czyli kwota będzie wyższa. Ale o tym wszystkim będziemy wiedzieli po zakończeniu dokumentacji, myślę, że gdzieś koło lutego 2018 roku. Na dzień dzisiejszy więcej nie jestem w stanie nic pani odpowiedzieć.
Dziękuję. Panie starosto, ale w starostwie tutaj w finansach nie ma zablokowanych pieniędzy na tę inwestycję, nie ma nic, tak? Zero jest inwestycji. Tak, ale dokumentacja mnie interesuje, oczywiście fajnie, dziękuję w imieniu mieszkańców, ale interesuje mnie wykonanie inwestycji, a jest to droga priorytetowa. Wiadomo, jest tam bardzo niebezpiecznie. Teraz jest tak zniszczona przez te prace budowlane, prawda, budynek, który buduje szóstkę i nie wyobrażam sobie, żeby ta droga nie była, remont tej drogi nie odbył się w przyszłym roku, nie wyobrażam sobie, mieszkańcy sobie nie wyobrażają, także nie wyobrażam sobie tak sytuacji takiej, że to zostanie gdzieś tam, wie pan, w następnym etapie wykonane, w następnych latach. Bo to jest droga łącząca trójkę z szóstką, prawda? To nie jest taka droga typu jak jest droga tutaj Stepnica-Czarnocin, aczkolwiek też jest ważna droga, prawda? Ale ona kończy się, też jest bardzo ważna, bo prowadzi do Czarnocina, ale w Czarnocinie jest koniec, prawda? Nie ma, nie jest drogą łączącą na przykład jakieś dwie ważne drogi krajowe. Też ważna droga, nie, absolutnie nie mówię, że nie. Też jest potrzeba, bo wie pan, ale nasza droga jest drogą priorytetową, ponieważ łączy szóstkę z trójką, prawda? Jest drogą alternatywną z nadmorza, która jest prowadzi i jest bardzo niebezpieczeństwo jest, zachodzi. Mam na myśli osoby, które tam się nawet nie ma powocza, nie ma nic, nie ma chodników. Ja mam na myśli nawet żywią, bo to jest, ostatnio było tragicznie. Dziękuję państwu.
Starosta, proszę bardzo.
odpowiadając pani radnej, powiem tak, ten zniszczony odcinek, bo pani też mówi o tym budyneksu, będzie odtworzony praktycznie pod pierwsze zabudowania, więc ta droga jest zniszczona na odcinku, który jest placem budowy. To jest po pierwsze. Po drugie, to co mówił pan skarbnik, dostosowaliśmy wydatki budżetu do dochodów. Dochody są z góry przyjęte i najczęściej planowane przez ministerstwo, a nie przez nas. I tak naprawdę nie było możliwości, żeby wpisać nawet zadanie wirtualnie, czekając na dofinansowanie, czekając na dokumentację, bo byśmy nie otrzymali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego budżetu. Na tą chwilę, powiem to, co powiedziałem przed chwilą, nie mogliśmy wpisać kwoty żadnej, są rezerwy, czekamy na ewentualne decyzje w roku przyszłym i wrócimy do tematu, jak będziemy mieli dokumentację i będziemy po rozmowie z marszałkiem, czy nadal podtrzymuje kwestię dofinansowania, czy też nie i czy termin, który zakłada marszałek, jest realny do spełnienia. Na tą chwilę więcej wpisać nie można było, żeby nie łamać przepisów finansowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie starosto. Myślę, że ta inwestycja będzie wykonana i mieszkańcy będą zadowoleni i wdzięczni, jeżeli dojdzie do skutku. Dziękuję.
Ja pozwolę sobie strona 12 i 13. Ja tak chciałabym się dopytać pana skarbnika, bo troszeczkę tutaj coś mi, kwoty mnie zastanawiają. Może tak, chodzi o transport, łączność, dział 600, punkt 4. No tutaj są kwestie dotyczące wydziału dróg, koszty utrzymania i tak dalej. Mamy tutaj punkt 4, pozostałe wydatki bieżące na kwotę 2 847 284, tak? Ta kwota, w tą kwotę, później na stronie 13 mamy kwota 2 miliony, tak? Już cała. Wyszczególnione są remonty cząstkowe. Rozumiem, że te 2 miliony 847 to są jakie koszty? Jakie to są wydatki? To są wydatki te, które są na stronie 13 u góry. Remontowe, cząstkowe drogi, oznakowania. Bo nie, bo tu jest 2 miliony wpisane, tu jest 2 miliony 847. Po kolei, tak?
Ode mnie przynajmniej.
Jak pani zauważyła, pani Izo, tam jest między innymi na, generalnie rzecz biorąc, wydział, może inaczej, dział 600, to są wydatki Wydziału Administracji, Wydziału Finansowego i Wydziału Dróg. Generalnie rzecz biorąc, Wydział Dróg dostał 2 miliony, pozostałe wydatki są wydatkami przydzielonymi innym wydziałom, w związku z tym, że cały czas toczy się postępowanie między innymi o odszkodowanie i tam jest bardzo wysoka kwota. W tych 847 tysiącach są również wydatki Wydziału Administracji na materiały i inne rzeczy, które tam wydają. Jeżeli chodzi o Wydział Dróg, no to on zaplanował, że te 2 miliony wyda mniej więcej na te rzeczy, które są wymienione na stronie 13 od góry, tak? Stąd ta rozbieżność w kwotach oczywiście, bo mamy kilka wydziałów, które operują w tym samym dziale, a my musimy przedstawić wydatki w dziale, więc żeby pokazać, ile z tego jest w Wydziale Dróg, formalnie wpisaliśmy na stronie 13 tą uwagę. Jeszcze raz.
Ale jeszcze dopytam. Tutaj na tej stronie 13 mamy wyszczególnione remont cząstkowy dróg. Ja oczywiście jestem ogromnie niepocieszona, że w naszym kolejnym budżecie nie ma ani jednej inwestycji, ani kawałka chodnika na terenie gminy Przybiernów, ani w terenie gminy Maszewo. Więc proszę, czy jest w ogóle zaplanowane? Bo te 2 miliony, rozumiem, zaplanowane było w oparciu o dane, którą dysponuje Wydział Dróg. Czy my dysponujemy w Wydziale Dróg pełną inwentaryzacją problemów związanych na drogach, czyli ubytki w drogach, wycinka trudnych drzew, jak tutaj są wyszczególnione. Czy my coś takiego mamy? Czy my czymś takim dysponujemy? Bo do czego zmierzam? Jeśli na terenie Przybiernowa i Maszewa nie ma ani jednej drogi, ani jednej inwestycji od początku tej kadencji, to oczekuję, że w rejonach na terenie gminy Przybiernów, czyli rejon tutaj Goleniowski i rejon Maszewski, będzie więcej pieniędzy przeznaczonych z tej puli 2 milionów. Ja mam nadzieję, że takie rozwiązania będą, czego będę się przyglądać, bo nie ukrywam, że gmina Maszewo jest w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o drogi powiatowe.
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć w kilku zdaniach na to, o co pytała pani radna. Więc po pierwsze wrócę do krótkiej historii. Realizujemy inwestycje przede wszystkim tam, gdzie mamy wsparcie ze strony gminy. I jak państwo widzicie, budowa chodników, o czym często rozmawiamy, że no, chyba większą potrzebą są remonty dróg niż budowa chodników. Niemniej jednak są miejsca bardzo niebezpieczne, gdzie również gminy nam to zgłaszają. I takimi miejscami, można powiedzieć, na terenie powiatu jest Różyca, gdzie z środków gminy Goleniów kilka lat temu wspólnie z środkami powiatowymi wykonana została pewna część chodnika. Teraz wspólnie z gminą jest to wpisane do budżetu. Mamy wykonać tylko część dokumentacji, dołożyć się do dokumentacji. Gmina Goleniów przejęłaby na siebie całość. To w przyszłym roku, tak? To my o tym rozmawiałeś. W przyszłym roku gmina chce realizować to zadanie. My natomiast ze strony jakby gminy Nowogard mamy również propozycję budowy ciągu pieszo-rowerowego. On jest wpisany jako dokumentacja do budżetu przy udziale gminy, bo również rozmawiamy z radnymi, rozmawiamy z burmistrzami. Była ta wola, w zeszłym roku już burmistrz przysłał porozumienie i od razu mówiłem, że w roku 2017 z oszczędności będą wykonywane ewentualne projekty, czyli dokumentacja. Tą dokumentację zleciliśmy, teraz było postępowanie przetargowe i okazało się, jak mówiłem państwu wcześniej, że nie będzie kosztowało na 60 tysięcy, bo najniższa oferta jest 84. Wystąpiliśmy do burmistrza z zapytaniem, czy dołoży. Oczekujemy od 2 tygodni na pismo, nie wiem. Więc w pozostałych gminach tak naprawdę kwestia chodników nie jest realizowana z uwagi na to, że tych środków oczywiście brakuje, a wniosków w WPI, bo jak państwo pamiętacie, albo jeżeli nie, to można zajrzeć, jest mnóstwo. Z każdej z gmin jest mnóstwo wniosków o budowę chodników, tak samo jak o remonty dróg. I kończąc jakby wątek chodników, chciałem też powiedzieć, że jest propozycja również gminy Osina, której pomagaliśmy w Schetynówce, żeby te środki wróciły. I tutaj wójt akurat proponuje, żeby w samej Osinie ten kawałek chodnika również wykonać. W kwestii samych remontów wydział posiada plan, bo ja często spotykam się z dyrektorem, może nie często, a systematycznie z kierownikami obwodów. I ten plan bieżącej pracy wydziału jest omawiany. W tym planie jest wycinka drzew, wycinka krzewów, zbieranie poboczy i takie powiedzmy małe inwestycje. My to omawialiśmy na objeździe dróg z komisją, z państwa komisją, z komisją społeczną, gdzie dyrektor również zamierza, to też taka była sugestia pana skarbnika, aby nie wydawać tego w ramach wydatków bieżących, tylko zrobić małą dokumentację i realizować zadania, które nadają się jako przebudowa drogi, jako przebudowa, jako inwestycja, a nie jako bieżące. I wydział również w ramach tej kwoty 2 milionów przygotowuje to, co jest priorytetowe według opinii oczywiście kierowników obwodów, według opinii samego dyrektora wydziału, a później zarządu, bo to wszystko przechodzi na poziom zarządu, gdzie dyskutujemy, czy faktycznie te inwestycje proponowane przez kierowników w roku następnym należałoby wykonać. Jest tego bardzo dużo, więc wybieramy tak naprawdę mniejsze zło. I owszem, zdarzają się takie elementy, jak na przykład gmina Maszewo, gdzie tych dróg jest, na stanie z tych dróg katastrofalny, my wiemy o tym, ale tam taką kwotą 2 milionów do podziału, to nie masz czym powiedzieć, mówiąc kolokwialnie. To trzeba po prostu milionów złotych na gruntowną przebudowę dróg. To, co pokazywaliśmy państwu w samej miejscowości Burowo, przejście przez Burowo, podwójne utrwalenie, czy metoda Slaresil, to powoduje, że ta droga ileś lat wytrzyma. Natomiast drogi maszewskie już nie. To już raczej ciężko by było tą technologią rozpoczynać tam inwestycje, bo mówiąc wprost, będzie to pieniądz wyrzucony w błoto. Pojawił się też teraz taki dobry sygnał ze strony gminy Maszewo, natomiast nie wiem, na ile on będzie sfinalizowany i sformalizowany, ponieważ ta firma z Maszewka już podobno wyraziła wolę dofinansowania remontu i są na etapie z panią burmistrzem. Natomiast ja to o tym słyszę od października, a nic jakby w tej kwestii formalnego do nas nie wpłynęło, że są gotowi w kwocie X czy Y, aby przystąpić do rozmów. Natomiast jeżeli chodzi o Przybiernów, to też no, rozumiemy, że gminy są bardziej zamożne i mniej. 2 lata temu z panią wójt uzgodniliśmy, że uzbiera pieniądze i w budżecie jest wpisana droga, chociaż nie wiem, czy mogę nazwać to drogą, odcinek drogi powiatowej między skrzyżowaniem a przejazdem kolejowym w Łoźnicy, który tak naprawdę odcinek, który zniknął. Po prostu ten asfalt się wykruszył i tam drogi już nie ma. I to wspólnie chcemy zrobić z gminą. I pani wójt również 2 lata zbierała na te środki. Natomiast nie wypracowaliśmy żadnego wariantu, gdzie jest potrzeba na terenie gminy Przybiernów budowy chodników. To jakby nie było elementem naszych rozmów. Pani burmistrz Maszewa, wracając jeszcze do chodników, sygnalizowała bardziej o drogach, więc staramy się iść w tym kierunku. Goleniów, tak jak mówiłem, Różyce, Nowogard, Kulice, Zostaje nam jeszcze gmina Stepnica, tutaj też planujemy drogę tą Czarnocin, Stepnica-Czarnocin. Tam w ramach tej projektowanej dokumentacji jest również ciąg pieszo-rowerowy czy tam chodnik. No i to by było tyle chyba w tych kwestiach, ale no, ograniczamy się do możliwości finansowych, które są nie tyle naszą chęcią, co po prostu tym, czym możemy. To są nasze moce przerobowe i do tego się ograniczamy. Na pewno gdyby tych środków było więcej, wybralibyśmy więcej zadań. No, kroimy tyle, ile mamy. Tak to nazwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Dalszy ciąg dyskusji. Bardzo proszę, panie radny.
Mówimy tutaj o drogach. Ja przeglądałem tę propozycję tego budżetu na przyszły rok i nie widzę tam, starosta wyjaśnił częściowo już, dlaczego nie widzę, ale mam pytanie, czy jest w najbliższej przyszłości planowane są modernizacje dróg powiatowych będących ulicami w Nowogardzie, Wojska Polskiego. Zrobiliśmy w tym roku piękny odcinek drogi powiatowej Strzelewo-Nowogard. Wjeżdża się do Nowogardu i wygląda tak, jakby było odwrotnie, jakbyśmy na wieś wjeżdżali. Tym niemniej jednak gmina tutaj, nie wiem czy to przy współudziale, bo tego nie wyjaśniłem, czy sama zrobiła chodniki z obu stron w tej chwili ulicy Wojska Polskiego. Są już chodniki zrobione piękne, ludzie zadowoleni, ale narzekają przy każdej sposobności, jak się spotykamy, na nawierzchnię tej drogi. To jest jedna z dróg powiatowych wychodzących na zewnątrz. Druga taka ulica to ulica 15 lutego. I no, od lat wiem, że to jest zgłaszane, ale nie znajduje tu odzwierciedlenia w projekcie budżetu. Także te dwie drogi, bo jeszcze jest ulica Mickiewicza, Młynarska i tak dalej, też newralgiczne, ale te dwie drogi wydaje mi się, że należałoby uwzględnić, gdyż one świadczą negatywnie o tutaj działaniach powiatu w zakresie poprawy stanu dróg ulic, zwłaszcza ulic.
Szanowny panie radny, szanowna komisjo, mogę odpowiedzieć jakby dwojako. Z jednej strony krótko, to proszę wskazać w budżecie, co wycinamy i zrobimy Wojska Polskiego, ale to no nie o to chodzi. Dobrze państwo wiecie, że po pierwsze na ulice w miastach przekazujemy dotację, która może i nie jest wystarczająca do końca w kwestii utrzymania tych dróg. Natomiast przebudowa dróg, tak jak zrobiliśmy to chociażby ze Schetynówki w Goleniowie, to nie jest tylko położenie asfaltu. Ja sygnalizowałem kilka lat temu już burmistrzowi, że warto by było zastanowić się nad, można powiedzieć, uregulowaniem stanu prawnego przede wszystkim urządzeń wbudowanych w tą drogę. Bo nie wyobrażam sobie przebudowy głównej, jednej z główniejszych ulic Nowogardu bez naprawienia to, co robi Goleniów od wielu lat, na najbliższe dziesiątki lat sprawy wodkan, sprawy ułożenia sieci. W momencie, gdy Nowogard w ostatnich latach miał nieuregulowaną sytuację, tak to nazwę delikatnie, w kwestii operatora i nie jest dalej, z tego co słyszę, zinwentaryzowane tak naprawdę, co jest czyje, i pan radny dobrze też zna trochę historię Powisu. Musielibyśmy dzisiaj najpierw mieć jasną i klarowną sytuację, kto jest odpowiedzialny i czy firma, bo tak to się dzieje w większości miast, między innymi jak powiedziałem w Goleniowie, czy firma, operator i gmina jest gotowa i ma w planie inwestycyjnym przebudowę tej drogi pod ziemią. Wtedy można planować inwestycje na zewnątrz. To, co zrobił burmistrz z bieżących środków, czyli poprawił i wyremontował te chodniki, to nie traktujmy tego jako coś, co nie jest robione dla ludzi, no bo to jesteśmy jednostkami publicznymi, jesteśmy samorządem lokalnym, który pracuje na rzecz naszych mieszkańców i w ramach chociażby tej dotacji, którą dajemy, też pewne środki na te chodniki mogły się znaleźć. Więc oczekując na decyzję, nawet rozmawiałem wcześniej też i próbowałem to radnym wytłumaczyć, że tylko dzisiaj zmieniły się przepisy, bo kiedyś można było w ramach Schetynówki złożyć wniosek nie będąc właścicielem. Dzisiaj niestety trzeba być właścicielem, aby móc aplikować o środki na tą drogę. My jako powiat, mając 6 gmin, wybieramy jedną inwestycję. W tym momencie pozostałe 5, które mogą nawet stać w kolejce oczekującej, muszą poczekać. Gmina, gdyby chciała ewentualnie wspólnie robić to zadanie, musiałaby tą drogę przejąć na własność. Tak się dzieje akurat w większości ulic remontowanych w Goleniowie. Niestety z samorządem nowogardzkim ta rozmowa jest nieco trudniejsza. Nie ma woli przejęcia tych dróg, a nie czarujmy się. No, my jako powiat mamy w samym Nowogardzie, w samym mieście 19 km dróg. Gmina ma 9. Jakie to są ulice powiatowe? Ulica Kościelna, ulica... To jest jakiś bałagan do dzisiaj niezałatwiony, ale on wraca w naszych rozmowach, bo jest powiedziane, powiat przez to jest źle postrzegany. No ale to ja wracam do początku mojej wypowiedzi. To co mam wyciąć z budżetu, żeby zrobić w Nowogardzie? A ostatnie lata, proszę Państwa, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, pomimo iż osoba moja jako przewodniczącego zarządu, czy też starosty, gdzie to jest często pokazywane w negatywnym świetle, pochodzi z Nowogardu, nic nie robi dla Nowogardu. Przypomnę Państwu drogę w Miętnie 2 lata temu, w tym roku kolejny odcinek, przypomnę Państwu drogę w Świerczewie, przypomnę drogę w Wojcieszynie. To są też ulice i duże inwestycje, które są realizowane często, gęsto kosztem innych gmin. Fakt faktem, że Świerczewo się udało takim troszkę rzutem na taśmę zrealizować środków marszałka. Niemniej jednak nie jest to prawdą, że powiat nie inwestuje dużych pieniędzy na drogownictwo w Nowogardzie. Realizujemy, staramy się to robić jako zarząd równomiernie, zrównoważony rozwój, ale czasami się pojawiają większe możliwości dla jednej drogi, dla drugiej nie. I w tym przypadku, wracając już i puentując do Wojska Polskiego, czy ulicy 15 lutego, nierealne jest, Szanowni Państwo, byśmy dzisiaj bez braku wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowniczej, bez usystematyzowania tego, a nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak to w Goleniowie była robiona ulica Konstytucji, ile razy wyłączony był prąd, bo ktoś zerwał linię, której nigdzie nie było na mapach. I to samo trzeba zrobić, uważam, w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego, czy też 15 lutego, bo bez tego to są pieniądze wyrzucone w błoto, a nie kto inny, jak Pan Radny, powinien pamiętać ulicę Wiejską, co się działo w latach 90. Piękna, nowa ulica do nowego osiedla, która została za chwilę pokrojona w każdą stronę, bo dopiero były robione telekomunikacja, wszystko. I dzisiaj wygląda jako jedna z najgorszych ulic. A wtedy to była wizytówka, ale bardzo krótko. Dlatego uważam, że wszystkie te związane z sieciami i z mediami elementy powinny być zaprojektowane również w budżetach i gminy, i przedsiębiorstwa, które miałoby to wykonywać. I wtedy możemy wrócić do tej wizytówki. Zdaję sobie sprawę, jak to wygląda wjeżdżając, ale to nie jest tak, że my jesteśmy odpowiedzialni za zło, które tam w całości występuje. Musimy po prostu mieć wolę współpracy i przygotować to w kompleksowy sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałbym Pan Radny jeszcze. Dziękuję. Czy jeszcze są głosy w dyskusji odnośnie budżetu przyszłorocznego? Pytanie. Bardzo proszę, Pani Radna.
Panie Skarbniku, mam pytanie o środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, ponieważ przeszukałam cały ten projekt budżetu i nie znalazłam, bo jak pamiętam, chodzi o kwotę 15 tysięcy, może ona jest gdzieś tutaj zawarta w jakimś dziale, paragrafie i nie nazwana wprost. Prosiłabym o odpowiedź.
Generalnie mamy te środki zaplanowane w dziale 900, tam w dotacjach Pani Radna może znaleźć 926, bo tam mamy działania sportowe i częściowo w dziale 851 w ramach współpracy z diabetykami chyba, ale dobrze pamiętam.
Dlaczego nie jest powiedziane wprost, że jest to współpraca z organizacjami?
Znaczy, to jest wpisane w programie. W budżecie wpisujemy rodzaj wydatku, jaki ma powiat, czyli dotacje.
W zadaniowym budżecie to można...
Ma Pani taką tabelkę, jak Pani zobaczy sobie dotacje dla podmiotów. I już mówię... załącznik numer 8 do... budżetu nienależące do sektora finansów publicznych podmioty i tutaj mamy wymienione pieniądze, które są. Oczywiście ta największa pozycja to jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym nie wspominałem, bo to jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczymy z dotacji uzyskiwanej od wojewody. Pozostałe to mamy dział 851, 900 i 926, tak jak mówiłem. dotacje dla tych podmiotów, tak? Bo dla nas to nie jest wydatek na współpracę, tylko dotacja dla tych podmiotów. Tak ją ewidencjonujemy i gdybym wpisał coś innego niż rzeczywistość nakazuje, no niestety RIO by mi tą uchwałę natychmiast cofnęło.
Dobrze, odebrałam panu skargę.
My mamy to zapisane jako dofinansowanie z zadań z zakresu ochrony zdrowia, bo naszym zadaniem jest promocja zdrowia i tak mamy wpisane w... Tak, ochrona nie, promocja ochrony zdrowia. Tak mamy wpisane, w związku z tym tak formułujemy. Generalnie rzecz biorąc, w ramach naszych możliwości i uchwalonego budżetu ta dotacja przekracza możliwość przydzielenia konkretnemu beneficjentowi. Musimy na to rozpisać konkurs. Niestety tak mówi uchwała o współpracy z jednostkami pozarządowymi. Tak? Nie możemy mówić, że to jest dla diabetyków, konkretnie dla Związku Diabetyków, czy dla kogokolwiek wpisujemy, że to są na dofinansowanie. W związku z tym w ramach konkursu dostaniemy, ile oni planują na jakieś przedsięwzięcie, a my będziemy tylko dofinansowywać część ich działań.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są jeszcze pytania w kwestii budżetu? Proszę państwa, pan starosta, widzę.
Ja poproszę, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Szanowni państwo, gdyby to był nieotwarty konkurs, no bo nie możemy robić otwartych konkursów, kiedy nazywamy to wprost. Mamy wniosek diabetyków, którzy proszą, abyśmy wspólnie realizowali pewną promocję zdrowia poprzez program zdrowotny, poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, konferencji, w ramach których jest ta promocja zdrowia i ten program akurat z sfery diabetyków realizowany. I nazywamy to bardzo ogólnie. Natomiast jeżeli będzie konkurs i zgłoszą się inne organizacje, to nie jest powiedziane, że wygrają go diabetycy. A robimy wszystko w drodze konkursu. To, co pani radna oczekuje, to by było wtedy, gdybyśmy mieli wpisane zadanie wprost, że my jako my będziemy to robić, ale właśnie ten sektor trzeci, organizacje pozarządowe robią to za nas. I my to robimy w ramach otwartego konkursu, w ramach dofinansowania w ten sposób i to będzie, dzisiaj w budżecie jest to nazwane jako dotacja ogólna, a to się wszystko dopiero później ukaże na BIP-ie w formie konkursu.
Dziękuję. Czy są pytania? Pan radny, bardzo proszę, panie radny.
Ja mówiłem już na chyba którejś z poprzednich sesji, że ta kwota na organizacje pozarządowe 15 tysięcy to jest kropla w morzu potrzeb. Tutaj spieraliśmy się ze skarbnikiem, że nie można tej kwoty zwiększyć, no wiadomo. Ale wydaje mi się, że te zadania, które organizacje pozarządowe mogłyby wykonać, a nie wykonują, to z tego względu, że tak niska kwota nie zachęca ich do jakiejkolwiek, że tak powiem, inicjatywy w tym względzie. I wydaje mi się, jakbyśmy przeznaczyli przynajmniej 10% tego, co gminy przeznaczają na organizacje pozarządowe, to wówczas mielibyśmy i efekt większy, i może i koszty mniejsze, gdyby to nie realizowały nasze jednostki.
Nie. To znaczy tak, myślę, że największym problemem to nie jest nawet mały pieniądz, tylko to, że organizacje do nas nie zgłaszają zadań, które wpisywałyby się w zadania powiatowe, tak? Czyli organizacje najczęściej, to co pan radny podkreślił, właśnie działają na terenie gmin i mają bardzo lokalny zasięg, tak? Czyli jestem w gminie i w gminie realizuję to, ale to nie jest tak, to teraz mogą patrzeć w projekt i widzieć, tak? Natomiast składanie wniosków o realizację zadań było do 30 listopada bodajże, tak? Do tych wniosków. Tak naprawdę nawet diabetycy w tym roku nie złożyli takiego wniosku. W związku z tym to zadanie na promocję zdrowia jest bliżej jakby nieokreślone na jakie, czy to będzie promocja zdrowia. Oczywiście gdyby się coś pojawiło w międzyczasie, no to po prostu zmienimy w budżecie ten zapis i to będzie zadanie inne. Natomiast tu chodzi o to, że jakby specyfika powiatu po prostu utrudnia organizacjom
realizację zadań, które by się naprawdę wpisywały w ten powiat. Myślę, że to jest największym problemem. Bo to musi troszeczkę od innej strony się zadziać. Najpierw musi paść propozycja, jeżeli to będzie fajne, ciekawe zadanie, no to zarząd będzie mógł rozważyć nawet zwiększenie tych środków z jakiejś rezerwy, jeżeli będzie posiadał wolne środki, tak? Tylko na razie się jeszcze nie zadziało tak, żeby te organizacje wyszły do nas. Ale nie, budżetu nie. Nie, to jest uchwała, która istnieje od X lat i ona istnieje w takich samych formułach. To nie jest społeczeństwo, to są organizacje pozarządowe, przepraszam najmocniej. One powinny, tak? Ale mówię, no jeśli się pojawiają teraz, tak? Ja już mówię tylko o tym, że jakby ten budżet nie widzi tego, bo nie było propozycji z drugiej strony. Ale jeśli wpłyną ciekawe propozycje i te pieniądze będą, to je można czy dopisać, czy znaleźć, czy to zmienić w sposób jakby przeznaczenia, tak?
Chciałbym od razu dać przykład, bo szanowni państwo, jest przyjęta pewna zasada i organizacje pozarządowe, które realizują zadania, chociażby gminne, wiedzą, że ta zasada budżetowa istnieje taka, że się składa wnioski do końca września i to się robi od iluś tam nastu lat co roku. I czy składają ten wniosek do gminy, czy do powiatu, czy do województwa, nie ma to znaczenia. Ta zasada obejmuje wszystkie trzy rodzaje samorządów. To jest po pierwsze. Po drugie, tak jak mówiła pani sekretarz, my nie ogłaszamy tego, ale kiedy oni wiedzą, że chcą z czymś wyjść, a taki przykład mamy chociażby z zeszłego tygodnia z zarządu, gdzie firma Domir Barc wystąpiła z wnioskiem dawno już po budżecie, kiedy budżet był do państwa złożony, RIO już nad nim pracowało, o ewentualność dofinansowania mistrzostw techniki samochodowej, które się odbywają co roku w Nowogardzie od kilku lat, jako takie sprawdzenie też umiejętności naszych uczniów w technikum. My jako zarząd nie podjęliśmy decyzji, czy będziemy w ogóle w to wchodzić, to jest po pierwsze, ale to świadczy o tym, że można złożyć taki wniosek tylko do zadań o charakterze powiatowym, nie gminnym, w każdej chwili. Jeżeli nie wpływają do nas takie wnioski lub wpływały w roku poprzednim, co miało miejsce akurat w kwestii diabetyków, a w tym roku nie złożyli, ale znając, jestem często w rozmowie z panem Tworkiem, on na pewno będzie chciał realizować szereg programów prozdrowotnych. W każdej chwili można do tego wrócić, tylko jeżeli nie mamy takich wniosków, mówimy teraz poza ochroną zdrowia, która jest realizowana i jest pewnym kontynuacją do kolejnego budżetu, to czy ochrona środowiska, my to wpisujemy co roku. Jeżeli będą inne wnioski o charakterze powiatowym, też będziemy wpisywać. Natomiast też historia pokazuje, że te środki, które mamy, nawet nieraz są niewykorzystane, bo później nagle Liga Ochrony Przyrody, tudzież inny podmiot w ogóle nie startuje w tych konkursach, mimo że my je ogłaszamy. Także tu naprawdę nie zamykałbym drogi organizacjom i nie mówiłbym, że jak widzą 15 tysięcy, budżet jest 88 milionów, a nie 15 tysięcy. Dobrze państwo wiecie, co kilka tygodni na sesji zmieniamy ten budżet i równie dobrze można zmienić go w tej przestrzeni, jeżeli będzie taka wola zarządu i przede wszystkim rady. Dlatego nie ograniczałbym dzisiaj, nie mówił, że nie składają, bo nie widzą, niech złożą, przeanalizujemy. Jeżeli spełnia to zadania wymienione w ustawie jako zadania powiatowe, chętnie skorzystamy w miarę możliwości budżetowych do tego, żeby to zadanie im po prostu zlecić. Dziękuję.
Pan skarbnik, proszę bardzo.
Ja jeszcze, żeby dopowiedzieć, bo to nie jest kwestia, ile my przeznaczamy środków na takie działania, bo ja chętnie cały budżet drogowy przekażę komuś, kto za mnie te drogi utrzyma i wyremontuje zgodnie z Państwa życzeniami, kto dołoży do naszych działań miliony. No, organizacje pozarządowe powinny realizować również swoje zadania. Jeżeli chcą, to ja chętnie do tu dam. Tylko kwestia jest, że my mamy znaczone pieniądze, Panie Radny, i Pan dobrze o tym wie, że nie można zabrać komuś z jednostki, którą mamy, żeby dać pozarządowej, bo przyjdzie kontrola RIO i powie, panowie, no co wy tutaj robicie? I panie, przepraszam, tak? To nie może być tak, że my przeznaczamy jakieś pieniądze na zadanie, gdzie powielamy nasze zadania, tak? Nasze zadania realizujemy naszymi jednostkami. W pierwszej kolejności te jednostki musimy utrzymać. Chyba, że Rada zadecyduje, że pewnych jednostek nie utrzymujemy, a dajemy na zadania właśnie zlecone organizacjom pozarządowym. Bo my nie możemy dać na utrzymanie. My możemy dać na realizację naszego zadania przez kogoś, zaś środki nasze i organizacji. A jak państwo wiecie dobrze, te organizacje raczej chcą na utrzymanie niż na realizację naszych zadań, bo ich nie stać nawet na to, żeby dołożyć kawałek do tych środków, które my dajemy. Problem polega na tym, że tych zadań powiat nie ma jako taki,
takich, które byłyby realizowane. To, o czym pan mówi, gmina. Gmina ma podatki lokalne i pan radny dobrze wie, że ich obowiązkiem jest współpraca z tymi organizacjami, które na danym terenie gminy sprawdzają się bardzo dobrze, bo są to zadania z zakresu sportu, z zakresu innych dziedzin, które są wspierane właśnie z tych funduszy. My nigdy nie będziemy mogli dorównać jakiejkolwiek gminie, nawet najmniejszej, jeżeli chodzi o wydatki na organizacje pozarządowe. One z reguły ograniczają się do miejscowości, w której funkcjonują. I ich zasięg jest tak ograniczony, tak? Nie dość, to my nie mamy aż tylu zadań.
Na pewno moim zdaniem zbyt mało zarząd powiatu robi w tym zakresie, żeby upowszechnić problem związany z realizacją zadań powiatowych. Rozumiem, że tu nie chodzi o to, żeby pieniędzy jak najmniej wydać, no bo wiadomo, że przydadzą się na inne zadania, ale jeżeli my nie pobudzimy tej inicjatywy organizacji pozarządowych, no to nie będzie możliwości wykonania zadań, które faktycznie mniejszym kosztem mogłyby być wykonywane przez organizacje pozarządowe. I nie, wcale nie chodzi o zadania takie, że na utrzymanie siedzib i płace, czy jakieś tam zlecenia na organizacji pozarządowych, bo tutaj pan skarbnik trochę solidne organizacje pozarządowe obraża. Te, które są solidne, nigdy na płace. To jest działalność charytatywna praktycznie, wolontariat i tak dalej. Natomiast są potrzeby, które mogłyby być z tych środków powiatowych wykonane, na przykład no, częściowo kosztem funduszu starosty, bo wiem, że taki fundusz jest. Na przykład ja takiego funduszu kiedyś nie miałem, a teraz jest, no, jest to kwota. Jest to kwota, z której można by podzielić się organizacjami pozarządowymi i dać im możliwość. I dać im możliwość wykonania pewnych spraw. Także tutaj nie do końca podzielam panów zdania.
A jeszcze, panie skarbniku, dorzucę swoje doświadczenie. Co prawda to się nie działo wczoraj, rok temu, troszkę wstecz, więcej czasu, ale Związek Niewidomych i Słabowidzących zwrócił się do mnie, żeby o poparcie, wsparcie, żebym ich wsparł w staraniach się o jakąś dotację. Ja to uczyniłem, dostali więcej niż się spodziewali, byli przeszczęśliwi i wydaje mi się, że no jakaś droga do dotarcia do tych finansów no też jest i leży tutaj w naszych rękach, żebyśmy się wspólnie z nimi domawiali i wspierali ich starania. Pan skarbnik chciał zabrać głos, proszę.
Jeżeli chodzi o fundusz starosty, to jest taka formuła, którą pan starosta wielokrotnie wyjaśniał, że są wnioski organizacji, które nie spełniają wymogów zadania ponadgminnego i czasami jest to forma wsparcia tych organizacji, które jest dużo większe niż w formach konkursów, bo tak jak mówiłem, w wypadku konkursu my wymagamy współfinansowania, tak, gdzie organizacja musi się pochylić, znaleźć budżet, wykazać, że będzie dofinansowywać to zadanie z własnych środków. Tutaj ta formuła wsparcia przyjęta przez zarząd, że starosta przydziela z tych środków na promocję pewne elementy. Jest to forma wsparcia tych organizacji właśnie w tych obszarach, no, o których ja mówiłem, że nie możemy tego sfinansować poprzez konkursy, bo nie moglibyśmy takiego konkursu ogłosić, tak, panie radny? To jest kwestia wyboru, czy chcemy, czy nie chcemy i czy wspieramy, czy nie wspieramy i w jakiej formule, tak? Ja, tak jak mówię, dla mnie obojętne, bo każdą złotówkę, którą damy organizacjom pozarządowym, wydzieramy naszym jednostkom z i tak środków ograniczonych, bo te dochody są, tak jak mówię, ściśle przydzielone i możliwość finansowania przesunięcia jest zerowa. Tak? My musimy decydować o podziale tego, co mamy i stąd
takie, a nie inne propozycje. Ja, tak jak mówię, to jest decyzja państwa i to państwo decydujecie o budżecie. Niemniej jednak ja jako ekonomista mówię, że mamy 12,5 miliona braków na wydatkach bieżących między tym, co jednostki zapotrzebowały jako niezbędne środki do prawidłowego funkcjonowania, a tym, co im przydzielamy i zmuszamy tym samym do ograniczenia swojej aktywności.
Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, proszę Państwa, zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania nad projektem budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu budżetu przedstawionego nam przed chwilą i na piśmie? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery za. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Na większością głosów pozytywnych przegłosowaliśmy ten projekt budżetu na 2018 rok. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do następnego punktu. To jest czwarty punkt, projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata do 18-31. Pewnie Pan Skarbnik, bardzo proszę.
Oczywiście w ślad za przyjęciem budżetu na rok 2018 musieliśmy dokonać korekty wieloletniej prognozy finansowej, wpisując planowane przychody, planowane rozchody oraz dochody i wydatki w celu ustalenia prawidłowości realizacji budżetu w latach następnych i utrzymania współczynników. Oczywiście te współczynniki są zachowane. Mamy na ten temat również pozytywną opinię, jak już mówiłem, RIO. Oczywiście również wpisaliśmy zadania wieloletnie, które są realizowane jakby w cyklu niejednorocznym, czyli niebudżetowym, w celu możliwości podpisania umów. Jeżeli byłyby szczegółowe pytania do WPF-ki, to proszę pytać. Odpowiem na każde pytanie.
Dziękuję panu i zapraszam do dyskusji. Kto z Państwa w tej kwestii ma pytania, uwagi? Nie widać, nie słychać. No to, co Pan wspomniał na wstępie, to jest pokłosie przyjętej uchwały o projekcie budżetu. Stąd drobne zmiany w prognozie finansowej na te lata wymienione w tej wieloletniej prognozie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu tej zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby za. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, większością pozytywną ta wieloletnia prognoza przegłosowana została. Punkt piąty dotyczy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego. A więc tak, to już teraz w formie uchwały. Tam mieliśmy projekt, a teraz w formie uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały dotyczącej budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok? Kto jest za przyjęciem tej uchwały dotyczącej tego? Przed chwilą żeśmy głosowali projekt budżetu, a teraz tą uchwałę dotyczącą tego uchwały, tego budżetu. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. To co? Te same głosowania, które dotyczyły projektu budżetu, te samo odnośnie uchwały dotyczącej budżetu. I podobnie pewnie będziemy głosowali nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej. I znowuż powtórzę, kto z Państwa jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej Raz, dwa, cztery. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a więc 6 punkt mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu 7, a ten brzmi: projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu powiatu goleniowskiego. W sprawie rezygnacji. Proszę Państwa, kto z Państwa, pan starosta, będzie referował? Bardzo proszę, panie starosta.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni radni. W uzasadnieniu nie jest napisane, ale 27 listopada pan Leszek Soroczyński złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu. W związku z powyższym zasadnym by było, aby w formie uchwały przyjąć rezygnację członka zarządu z pełnienia tej funkcji. Gdyby były pytania, to myślę, że już na sesji do pana radnego Soroczyńskiego, który taką pisemną wolę wyraził. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A jeśli to nie jest tajemnicą, może pan starosta nam powiedzieć, co było przyczyną rezygnacji pana radnego z członka zarządu?
Składam rezygnację z funkcji członka zarządu, pisze pan Soroczyński w swoim piśmie. Jednocześnie deklaruję do... Tak, akces do pracy w Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. I pan Leszek Soroczyński troszeczkę jakby zmienił swój teren działania, mówiąc wprost. Wiem, że już nie pracuje w Goleniowie, swoją przyszłość gdzieś tam bardziej wiąże chyba z terenami południowymi naszego kraju. Niemniej jednak chce do końca kadencji pełnić tą funkcję i mówi, że na kilka sesji, które są jeszcze przed nami, jest gotowy przyjeżdżać. Natomiast, żeby pełnić funkcję członka zarządu, już nie jest w stanie, bo co tydzień nie byłby w stanie z południa Polski do nas docierać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tak, zmienił miejsce zamieszkania. Już w tej chwili mamy jasność. A więc proszę Państwa, tu chyba nie będziemy koledze utrudniać i ona jest, ten projekt uchwały jest chyba jednoznaczny. W każdym razie spytam, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego rezygnacji członka zarządu. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. Kto jest za? Wszyscy byliśmy za tym, chociaż szkoda, to nie znaczy, że kolegi nie żałujemy, że odchodzi. Tak. A czy teraz mamy następny punkt, a ten dotyczy w sprawie wyboru członka zarządu. To chyba w tej chwili nie będziemy tego poruszać. Pan starosta chce zabrać głos. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, każdy projekt uchwały powinien być przez komisję opiniowany. Tutaj słyszę dyskusję u Państwa. No, Leszek mówił, że będzie uczestniczył w pracy sesji komisji. Niestety, no, tak jak powiedziałem, nie może tak często przybywać do nas na posiedzenia zarządu, a przypomnę, że są one co tydzień. Natomiast...
Dyskutowali pytanie, że gdyby w ogóle zrezygnował, w moim przypadku na przykład,
oczywiście, że tak. Ale jest to wola pana radnego, który ma tutaj, że tak powiem, jeszcze zobowiązania, mówiąc wprost, wyborcze i chce do końca tej kadencji je zrealizować, ale już nie pracując jako członek zarządu, tylko pracując jako radny, ewentualnie po państwa decyzji czwartkowej również w formie członka Komisji Spraw Społecznych, do której wyraził akces. Natomiast w kwestii następnego, czyli tego projektu uchwały, jest propozycja, bo to nie jest też żadną tajemnicą, aby zastąpił pana radnego Soroczyńskiego pan Krzysztof Wasiluch, który jest dzisiaj członkiem Komisji Spraw Społecznych i mógłby zostać członkiem zarządu w miejsce pana Leszka Soroczyńskiego i w rozmowie pan Krzysztof Wasiluch wyraził wolę. Więc tak czy inaczej projekt uchwały można by było już w tym momencie uzupełnić, bo w momencie, gdy było to państwo wysyłane, jeszcze nie było tej decyzji. Na dzień dzisiejszy je mamy i w głosowaniu tajnym projekt tej uchwały będzie realizowany w czwartek. Natomiast w tej chwili wpisujemy pana Krzysztofa Wasiluka jako propozycję moją, jako starosty, jako przewodniczącego zarządu, propozycję tej osoby, pana radnego, jako kandydata na członka zarządu powiatu. Gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę. Panie Jacku, mamy komisję odzwania. Kierowałem się kryteriami związanymi z doświadczeniem pana Krzysztofa w pracy społecznej. Jest przewodniczącym Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest osobą, która wiele robi dla, czy wiele wykonała pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych. I uważałem, że będzie to najlepsza kandydatura do, jako osoby. Również to, co powiedziała pani radna Chodyko, tak, politycznie też. No, nie czarujmy się, że tutaj nie ma polityki lokalnej. Że tak powiem, jesteśmy w gronie koalicji PSL-PO i w ramach tej koalicji chcemy domówić kwestie związane z uzupełnianiem składu zarządu, jak i z poszczególnymi funkcjami. I świeżej krwi, a kogo pani ma na myśli? No powiem, że oczywiście mogłoby to być możliwe, natomiast ja zaproponowałem osobę z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i tą osobą jest pan Krzysztof Wasilu, który uważam ma bardzo dobre kompetencje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. No, nam wypada spytać, jako pan Wasilu, jako członek naszej komisji, czy wyraża zgodę na bycie członkiem zarządu.
Ja myślę, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Przecież będą wybory tajne, więc to będzie we czwartek, tak zwany finał, więc trudno mi się też odnosić do tego. Niemniej jednak za tą propozycję dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czyli my tego projektu uchwały nie głosujemy w tej chwili. Przyjęliśmy do wiadomości, a cała reszta odbędzie się na sesji w czwartek.
Ale musimy zaopiniować. Chodzi o ustawę prawną. Opiniujemy projekt uchwały.
Bez nazwiska. Dobrze, tak. Rozumiem. No, członka zarządu trzeba uzupełnić i stąd ten projekt uchwały. Kto z państwa jest za tym projektem uchwały odnośnie wyboru nowego członka zarządu powiatu goleniowskiego? Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję państwu. Tak, to już jest za nami. Proszę państwa, punkt 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych. To też wstępnie żeśmy rozmawiali. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, bo wiem, że pojawiają się również zapytania o to, czy zmieniamy przewodniczącego komisji. Otóż nie. Tak się nazywa projekt uchwały. On podobnie, ta dyskusja miała miejsce, kiedy pan radny Jabłoński zastępował radnego Wojtka Włodarczyka. Też była zmiana takiego tytułu uchwały. I propozycja jest taka, aby wykreślić punkt 8, czyli Krzysztofa Wasiluka, który został zaproponowany jako kandydat na członka zarządu. I aby państwo, opiniując tą uchwałę, mieli ją jakby w takim kształcie, który będzie autopoprawką wprowadzony na sesji w czwartek, że będzie to skład od punktu 1 do 7 bez osoby wymienionej w punkcie 8. I dotyczy to tylko również, jak powiedziałem, uzupełnienia, a że uchwała nazywała się w takim kształcie, jak to mamy przedstawiony, to taki sam kształt dokonany będzie zmiany. I przewodniczący na szczęście zostaje.
W moim terenie. Aż mi się przyjemnie zrobiło. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no więc tak, to co pan starosta tutaj zaproponował, no ja niechętnie będę wykreślał pana Krzysztofa z tego ostatniego miejsca, no ale siła wyższa. Proszę państwa, w takim okrojonym lekko składzie prosiłbym o przyjęcie tego projektu uchwały bez osoby pana Wasiluka Krzysztofa, no który... To teraz dalej zostawiamy tylko projekt uchwały. No ja wam powiem, że ja nie bardzo się z taką procedurą zgadzam, bo sesja...
Rada powiatu ma, tylko może Rada Powiatu znać to temat, a nie się komisji nie. Tak.
Dobrze, dobrze, masz rację. No więc pierwszy jestem za przyjęciem takiej propozycji, o jakiej Państwo mówicie. Kto jest za, oprócz mnie, jeszcze wszyscy inni, dziękuję serdecznie, jednogłośnie, żeśmy zaakceptowali ten projekt uchwały. Już się wstrzymam ze swoim komentarzem. Proszę Państwa, punkt 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę numer 19. 10 z dnia 30 marca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak brzmi projekt uchwały i pewnie Pani... Jest Pani Dyrektor. Bardzo proszę, Pani Krystyno.
Proszę Państwa, zbliżamy się do końca roku. Jest to typowa uchwała czyszcząca. Okazało się, że środki zabezpieczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie zostaną wykorzystane. To jest kwota 3156 na finansowanie kosztów szkolenia i 12342 na finansowanie wydatków na instrument lub usługi rynku pracy. I te środki w całości proponujemy przenieść na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dodatkowo po rozliczeniu zadania likwidacja barier architektonicznych pozostało na zadaniu 667,27 zł i kwota 2110. Teraz w ostatnich dniach, tygodniach jedna osoba niepełnosprawna, która miała przyznane dofinansowanie na siebie i na opiekuna, zrezygnowała z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. I łącznie 18275,32 na dofinansowanie zaopatrzenia, sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze. Na tym zadaniu nie mamy już od kilku miesięcy pieniędzy. Po wykorzystaniu, to znaczy tak, już dokonaliśmy analizy tych wniosków, które w ostatnich dniach tylko wpłynęły i te 18 tysięcy nie zabezpiecza potrzeb. Także przechodzimy ze zobowiązaniami na rok przyszły. Tak gwoli uzupełnienia. To, że Urząd Pracy nam oddał pieniądze z rehabilitacji zawodowej na społeczną, nie oznacza, że nie były te zadania realizowane. One były realizowane, tylko że Urząd Pracy ma wiedzę, jaka u nas jest bieda i te zadania były finansowane w ramach środków pozyskanych przez Urząd Pracy z innych źródeł. Oczywiście projekt tej uchwały był dyskutowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych i uzyskał opinię pozytywną.
Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma pytania? Nie słychać, nie widać. Proszę Państwa, przejdźmy do głosowania w takim razie nad projektem uchwały odnośnie środków, przekazania środków Państwowego Funduszu na cele, które są tu zawarte w uchwale i które przedstawiła Pani Dyrektor Jaworska. Kto z Państwa jest za przyjęciem pozytywnym tego projektu uchwały? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów za. Jeden nieobecny, bardzo proszę.
Proszę. Ja mam pytanie do Pani Dyrektor. A proszę tak dokładnie wymienić, jaki to sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Tak wyszczególnić. Dziękuję. No tak mniej więcej. Pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, protezy. To znaczy, proszę Państwa, sporo pieniędzy w skali roku, bo proszę zerknąć, to jest 322 tysiące, tak? I tak na dzień dobry, te wnioski, które w styczniu były składane, w lutym, w marcu, bo pierwsza uchwała dopiero była w marcu podjęta. Wcześniej zbieraliśmy tylko wnioski, informowaliśmy, że w terminie późniejszym. I na ten moment już było za mało, tak? Bo spłynęło między innymi na 100 tysięcy tylko aparatów słuchowych. zarząd ograniczenia wprowadzał, żeby nie dawać pełnej wysokości, tak jak to maksymalnej. To spowodowało, że niektórzy się wycofali, ci, którzy nie potrzebowali. To samo mamy z wózkami inwalidzkimi. Możemy udzielić dofinansowania do 150% limitów Narodowego Funduszu Zdrowia. I jak ten zapis ustawodawca wprowadził, to skoczyły ceny na wózki inwalidzkie. My u nas w powiecie wprowadziliśmy, że do 100% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia i to spowodowało, o dziwo, że wózki inwalidzkie potajały. Po prostu sprzedawcy też dostosowują ceny. Także w ramach tego zadania na pewno osoby, które wymagały zaopatrzenia wózki inwalidzkie, to zaopatrzenie dostały. My jeszcze jako powiat realizujemy ten aktywny samorząd i w ramach tego zadania osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej też uzyskują dofinansowanie do różnych form, także to się przeplata. Najgorzej jest z pieluchami. To jest co miesiąc, tak? To jest co pieniędzy, to...
Dziękuję. Te tłumaczenia pani Tyrenie wystarczają. Już żeśmy głosowali ten projekt uchwały. Przechodzimy do następnego. Punkt 11. Dziękuję pani dyrektor. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi przebiegającej na terenie gminy Nowogard. Pan starosta, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Postaram się wprowadzić Państwa w temat. Troszkę bogaty materiał. Jest ze mną też Pani Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, bo ten Wydział zajmuje się tym tematem. Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu otrzymujemy wnioski mieszkańców Wojcieszyna, miejscowości Wojcieszyn o remont drogi, która jest zaznaczona u Państwa na mapce kolorem zielonym. Bodajże macie Państwo wszyscy, tak?
Tak.
Z boku, w dolnej jakby części mapy jest droga, którą, jak wcześniej wspominałem już przy remontach w rozmowie z panem radnym Jabłońskim, powiat wyremontował drogę powiatową, która faktycznie gdzieś tam przebiega wokół Nowogardu. Natomiast odcinek tej drogi, który tak zgodnie zostało to przedstawione w uzasadnieniu, jest droga, gdzie właścicielem nieruchomości jest gmina Nowogard od kilkunastu lat. Zresztą komunalizacja nastąpiła na wniosek samej gminy. Błędem, można powiedzieć, było to, że droga miała kiedyś nadany numer drogi powiatowej i dzisiaj chcemy jakby ten numer z tej drogi zdjąć, żeby usankcjonować własność gminy Nowogard na działce numer 53 i 54. Można by uznać, że kiedyś jeszcze ta droga miała charakter przejazdowy. Dzisiaj jest zamkniętą boczną małą dróżką ze względu na to, że w górnej części mapy jest działka, gdzie przebiega, czy są nieruchomości, gdzie przebiega nowo planowana obwodnica i trasa S6. I z tej drogi numer 53 i 54 z tych działek tak naprawdę nie ma dojazdu donikąd. Kilkanaście domostw jest tylko tą drogą obsługiwanych i mieszkańcy stale proszą, kiedyś nawet część frezu, który mieliśmy przy budowie obwodnicy Nowogardu, tam w okolicach gdzieś bazy Budimexu złożonego. Część frezów wtedy przez Budimex został tam rozłożony, ale okazało się, że nawet sami pracownicy Budimexu zrobili to w takiej aurze jak dzisiaj i za chwilę to wszystko się po prostu rozpłynęło i jeszcze były pretensje. Niemniej jednak, jak Państwo macie wpisane w uzasadnieniu, droga ma znaczenie jedynie lokalne i typowo jest to droga gminna. Wystąpiliśmy z wnioskiem do burmistrza Nowogardu, jak i do radnych Rady Miejskiej, aby na najbliższej sesji, w przypadku gdy my podejmiemy tę uchwałę, zachodzi konieczność i to jest tutaj warunkiem, że Rada Miejska musi również zaliczyć, pamiętacie Państwo, kiedyś Goleniów się spóźnił z zaliczeniem i wojewoda nam uchylił uchwałę. 20 grudnia, wiem, że jest sesja, wysłany został ten projekt naszej uchwały wraz z załącznikami, projekt uchwały Rady Miejskiej wraz z opinią zarządu powiatu, bo do podjęcia uchwały przez Radę Miejską niezbędne jest uzyskanie opinii zarządu powiatu. My jako zarząd pozytywnie zaopiniowaliśmy, bo zakładamy, że będzie to w pewien sposób uregulowanie bałaganu po powstaniu powiatów, kiedy w 1999 roku było to przekazywane. I owszem, można uznać, że numer drogi powiatowej był nadany, ale tak naprawdę ta droga w ogóle nie miała charakteru powiatowej i dzisiaj, aby móc to uregulować, a przypomnę, właścicielem nieruchomości na tej drodze jest tylko i wyłącznie gmina Nowogard, my nie możemy tak naprawdę nawet realizować założeń inwestycyjnych czy remontowych na nie swoim gruncie, no bo w tym momencie musielibyśmy mieć podpisane porozumienie i tak dalej, i tak dalej. A skoro jest to własnością gminy Nowogard i tylko tak naprawdę problematyczny czy błędny jest numer nadany drodze powiatowej, zasadne jest, aby ten numer, aby pozbawić właśnie tą drogę w kategorii drogi powiatowej, gdzie jednocześnie będziemy oczekiwali, bo za tydzień w środę jest sesja Rady Miejskiej i te materiały zostały również radnym dostarczone. Myślę, że będzie to również pozytywnie przejęte przez Radę Miejską, by pewien porządek wprowadzać. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w kwestii przebiegu dróg, w kwestii samych map i tego, gdzie są nasze granice, to bałagan jeszcze pewnie będzie przez najbliższe dziesiątki lat naprawiany. W momencie, gdy nie było tak znaczących wniosków i po prostu nie zapaliła się też w pewien sposób lampka, bo Wydział realizuje mnóstwo komunalizacji, czyli przekazujemy drogi systematycznie, chyba przynajmniej raz w tygodniu od wojewody wpływają takie decyzje, że dana droga w gminie X czy Y staje się własnością gminy bądź powiatu, bo to wojewoda decyduje. Czasami te drogi Skarbu Państwa czy też nieskomunalizowane są przyznawane różnym jednostkom. To po prostu nie jesteśmy w stanie, pracując na bieżąco, wyłapywać rzeczy. To wyszło w praniu, mówiąc prosto. W praniu wyszło to, że gmina zaczęła powielać te wnioski mieszkańców. Zbadaliśmy konkretnie, bo można powiedzieć tak, był nadany numer drogi powiatowej, więc się wydawało, że wszystko jest ok. Ale przy dokładnej analizie pani dyrektor i pracowników, którzy zajmują się tematyką drogową w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, okazało się, że no, jest to działka gminna. I wtedy została wszczęta cała procedura przygotowawcza, dokumentacji związanej właśnie z przygotowaniem projektu uchwały, załączników. Tam Państwo też macie wypis z rejestru gruntów, który wskazuje, że jest to droga gminna, że właścicielem z naszej ewidencji wynika, że jest to gmina Nowogard. I to jakby było początkiem tego całego działania, przygotowania materiałów, które mam nadzieję będą finalizowane na sesji naszej i na sesji 20 grudnia również w Nowogardzie. Tak to wynika. I pewnie takich spraw, pani radna, będzie jeszcze wiele. My często gdzieś tam odkrywamy, chcąc regulować pewne sprawy, że są jakieś kolizje, że wchodzą, powiedzmy, działki prywatne gdzieś w elementy nieruchomości naszych dróg. I to jest systematycznie prowadzone, ale to jest tak olbrzymia baza, że musielibyśmy tutaj zatrudnić chyba sztab przynajmniej 5 osób, które by siedziały na stop i naprawiały te rzeczy. Jest to po prostu robione sukcesywnie. Jak takie rzeczy wychodzą, trafiają na sesję, trafiają na zarząd i my to prostujemy. Tak to wygląda.
Tak jest, proszę Państwa, to na przykładzie tu Goleniowa, proszę sobie wyobrazić, goleniowianie będą wiedzieli i znali uliczkę Aleja Róż, malutka, 150 metrów ulica, się okazało, że jest powiatowa, w środku, w centrum miasta się okazało, że jest powiatowa, dopiero przy remoncie, który gmina przeprowadzała wokół wszystkich innych uliczek, ta jest powiatowa. No sami żeśmy prostowali te sytuacje, całe szczęście, że gmina Goleniów przejęła to natychmiast tą drogę i jest przeznaczona do remontu również. Pan radny Jabłoński chciał zabrać głos. Bardzo proszę.
Tutaj mamy taki zapis, że część gmin wyraziła pozytywną opinię co do zmiany tego stanu prawnego. To jest Łobeski, Stargardzki, Gryficki i tak dalej. Część natomiast nie wyraziła, a negatywną opinię wyraziła gmina Nowogard. Czy znamy uzasadnienie tego? Dlaczego? Negatywną opinię wyraziła gmina Nowogard.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, warunkiem uzyskania czy możliwości podjęcia takiej uchwały jest uzyskanie właśnie opinii, bądź też ich nieuzyskanie, bo czasami się zdarza, że organy w ciągu 2 tygodni nie odpowiadają, co można uznać za taką cichą zgodę. W tym przypadku akurat jedyna była opinia negatywna pana burmistrza Nowogardu, który uważał, że nie będzie brał na siebie zobowiązań, bo jest to droga powiatowa. W jego rozumieniu jest nadany numer, nie ma tematu. Najlepiej, żeby tak zostało. My próbowaliśmy przekonywać, że proszę Państwa, jest to droga, która ma nadany numer powiatowy, ale nie jest to w żaden sposób droga o charakterze powiatowym, bo definicja wyraźnie mówi, co jest drogą powiatową, co nie. Charakter lokalny, kilkanaście domostw, droga boczna, bez przejazdu, bez łączenia ze sobą stolic gmin, bo takie jest założenie. Były gdzieś nadane numery, w 99 roku była przejęta, była z numerem, niemniej jednak cały czas gmina Nowogard była jej właścicielem, nie było potrzeby remontowania, nie było, że tak powiem, tej lampki przysłowiowej, gdzie ktoś by się zastanowił, czyje to jest, a dzisiaj burmistrz ma prawo powiedzieć, że on tego nie chce.
Ale tutaj mamy zapis na początku uzasadnienia, że gmina
Tak, tylko gmina wystąpiła wcześniej i no czasami się zdarza, że po prostu no jak burmistrz jest od 2006 roku, czy 10, przepraszam, no to miał prawo o takich pewnych rzeczach nie wiedzieć, no pewnie służby jego powinny mu podpowiedzieć, ale ma prawo nawet wiedząc o tym, że sama gmina, a ciągłość władzy przecież jest, że sama gmina wystąpiła o komunalizację i przejęcie tej drogi, nie zostało to jakby dokończone formułą taką, że gmina wtedy po komunalizacji powinna wystąpić do powiatu, znieście państwo numer drogi powiatowej, to co mamy czynić teraz, uregulujemy to. Nie zostało to zrobione przez służby gminne. Dzisiaj, kiedy my to zauważyliśmy i chcemy to wyprostować, odpowiedź jest znowu negatywna, mimo iż gmina sama chciała to robić. Więc nie będę tutaj dyskutował i, że tak powiem, komentował tego. Proponuję, żebyśmy przyjęli uchwałę, a to jest decyzja w tym momencie Rady Miejskiej. Jeżeli radni również wyrażą wolę przejęcia drogi tak naprawdę gminnej w poczet dróg gminnych, to temat będzie zamknięty, bo my nie potrzebujemy pozytywnej opinii, tylko opinię. I opinia została negatywna złożona. Przede wszystkim argumentując to tym, że będą wyższe koszty utrzymania drogi, no ale przepraszam, czyjej, no gminnej. Też można uznać, że nasi pracownicy Wydziału Dróg mogliby, tylko my do końca też nie mamy, że tak powiem, przepływu tak informacyjnego, bo jak mówię, tym zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami. I wtedy, kiedy Wydział może i otrzymał taką decyzję, mówimy to o roku 99 czy na 2000, nie przeszło to dalej do Wydziału, który, czy ktoś się w tym momencie z Wydziału bardziej WGN-u nie zajął tym tematem, ale i sama gmina jakby też nie powiedziała, słuchajcie, przejęliśmy drogę, mamy decyzję wojewody, zróbcie swoją uchwałę jako Rada Powiatu, my zrobimy swoją jako Rada Miejska, przejmiemy. Nie szukajmy winnych. Ważne jest to, że kiedy zauważamy, że jest ten bałagan, po prostu go naprawmy, żeby go więcej nie było.
Pani Danusiu, strzałeczkę. Mam pytanie o datę. Ponieważ tutaj w projekcie uchwały, że chodzi o styczeń 2019, w uzasadnieniu, że z mocą od 1 stycznia roku następnego, następny mamy 2018, to nie wiem, czy tu jest jakaś nieścisłość, czy to tak ma być.
Jest to pewna nieścisłość zapisu, bo wcześniej był taki pomysł, żeby to ewentualnie zostawić na sesję w roku 2018, a i tak jest skutek zawsze na styczeń następnego roku. Tu powinno być po prostu napisane roku 2019. Tak jak jest na pierwszej stronie, powinno być w uzasadnieniu.
2019, tak ma być, nie wiem, bo przepraszam, może gdzieś tu w uzasadnieniu, tak?
Mocą obowiązującą od 1 stycznia roku następnego.
Nie, rok następny jest 18.
Ale nie, bo to jest, że tak powiem, zacytowanie przepisu i przepis mówi tak, nie później, jakby rozpoczęcie tej procedury nie może być nie później niż na koniec kwartału drugiego roku z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego, ponieważ już jakby minął ten termin, tak, gdzie moglibyśmy, żeby było z mocą od 1 stycznia 2018, to musielibyśmy procedurę zacząć najpóźniej do końca września, tak? A ponieważ, mówię, to jest tylko...
To ja wytłumaczę może, żeby było szybciej i prościej. Normalnie te uchwały podejmuje się we wrześniu i wchodzą w życie od stycznia. My podejmujemy rok to jakby troszkę wcześniej, bo jest grudzień. Gdybyśmy to podjęli w lutym, to ten zapis byłby właściwy. Więc dopiszmy tutaj w tym przypadku od stycznia 2019 i to będzie jakby zacytowanie przepisu z dołożeniem dodatkowej informacji tu na końcu.
Możemy dodać, tak? Na i... sytuacji tejże.
Dobrze, już. Czy są... Tak? Dobrze, dziękuję bardzo.
2019, że to będzie droga w pełni gminna.
Tak, to już mamy za sobą. W takim razie, proszę Państwa, przejdziemy do głosowania tego projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej. Dziękuję, Panie Dyrektor. Przebiegającej na terenie gminy Nowogard. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, sześć. Jednogłośnie dziękuję Państwu. Ten projekt uchwały mamy za sobą. Przechodzimy do punktu 12, 13 mieliśmy. 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na pierwsze półrocze 2018 roku. Ja tutaj, proszę Państwa, nim przejdziemy do tego projektu uchwały, to chciałbym Państwa prosić, żebyście byli łaskawi, jeśli Wam się nasuwają jakieś tematy, bo ja tutaj prowizorycznie już plan pracy naszej Rady ustaliłem tu z Panią Komisji, z Panią Agatą. Gdybyście mieli jakieś uwagi, jakieś życzenia, proszę w czwartek. To jest plan pracy jest otwarty. My możemy o każdej porze dnia i nocy coś dołożyć lub coś zabrać, ale żebyśmy mogli go dołączyć do wszystkich planów pracy komisji, prosiłbym, jeśli to możliwe, do czwartku, żebyście Państwo swoje propozycje również przedstawili na moje ręce.
Tak. A do komisji, czy to może do punkt do planu?
A teraz wracamy do tego planu na pierwsze półrocze. Rozmawiamy o planie pracy Rady na pierwsze półrocze. I Pani Terenia w tej kwestii chciała zabrać głos. Bardzo Panią proszę. Proszę.
Dziękuję. Ja bym chciała zgłosić do ramowego planu pracy Rady Powiatu, tak, na pierwsze półrocze punkt 1 do w miesiącu dodatkowo w miesiącu lutym i w miesiącu, tak mamy, w czerwcu. Ten sam punkt, ten sam temat. Znaczy, już czytam. Już. Jest to informacja, to jest ten punkt, który właśnie będzie w tych dwóch miesiącach powtarzał się. Jest to informacja pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego o aktualnej sytuacji w szpitalu, abyśmy my jako radni posiadali wiedzę na temat, jaka jest sytuacja w szpitalu w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu goleniowskiego i byśmy nie byli zaskoczeni taką sytuacją, jak było do tej pory, prawda? I ten punkt, ten temat chciałabym, żeby był zamieszczony w temat w miesiącu lutym. Proponuję oczywiście. I w czerwcu. Dziękuję.
Rozumiem, że i te same tematy moglibyśmy ująć w posiedzeniach naszej komisji. Dziękuję Pani Tereni. A proszę Państwa, będziemy musieli przegłosować te propozycje przedstawione przez Panią Radną. Kto z Państwa jest za przyjęciem tych dwóch informacji dotyczących planu pracy, Panie Tereniu? Kto jest za przyjęciem Pani propozycji? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu. I to przedstawimy na sesji jako naszą propozycję. I teraz całość uchwały głosujemy z tą poprawką, z tym wnioskiem przedstawionym przez Panią Terenię. Czy akceptujemy ten plan pracy Rady Powiatu na pierwsze półrocze? Bardzo proszę, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, sześć. Wszyscy żeśmy przegłosowali pozytywnie ten projekt uchwały. Ja tak jak mówię, plan pracy jest otwarty. Tu możemy każdej chwili coś dołożyć, coś odjąć. I to samo dotyczy komisji. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Proszę Państwa, projektu.
Przepraszam bardzo Panie Przewodniczący. Tutaj tak jakby kontynuując wniosek Pani Radnej, chciałem powiedzieć, że na sesji, przybędzie na sesję Pani, zaproszona Pani Prezes Szpitala i też kilka słów ewentualnie powie, żeby można było przedstawić. Dziękuję.
Dziękuję Panu, bo ja nawet miałem takie pytanie odnośnie prezentacji Pani Prezes tutaj na naszej komisji, ale skoro Pan Starosta mówi, że w czwartek to się dokona, no więc już zostało wyjaśnione.
No myślę, proszę Państwa, że w momencie, gdy Pani Prezes się przedstawi i powie kilka rzeczy o tym, co w ostatnich, bo to będą chyba niecałe 4 tygodnie po tym, jak została prezesem, a będąc na ostatnio na zarządzie, informowała nas, że większość czasu spędzała na rozmowach, bo jak Państwo wiecie, od 2 tygodni prawie działa już ginekologia. To są popołudniowe i wieczorne rozmowy z grupami lekarzy. No niestety tak to się dzisiaj odbywa. Więc Pani Prezes będzie mogła przedstawić to, co przez te tygodnie ostatnie, czyli jej pierwsze zostało wykonane, ale to jakby Państwa rolą będzie też wyznaczenie pewnych kierunków i zaproponowanie dat. Pani Radna złożyła wniosek, żeby na sesję lutową było to przedstawione. Będziemy też po pierwszym pełnym kwartale nowego finansowania naszego szpitala przez NFZ w ramach ryczałtu, więc myślę, że dyskusja pewna się, że tak powiem, będzie realizowała na sesji i Państwo jako radni, Panie i Panowie, będziecie proponować to, co Pani Prezes ewentualnie w Waszym mniemaniu powinna za jakiś czas przedstawić. To Pani Prezes to po prostu w jakiś sposób skonfrontuje ze scenariuszem życia, czy to jest wykonalne i kiedy, jakie dokumenty, jakie informacje może Państwu przedstawić. Dziękuję.
Będzie problem ze sprawozdaniem działalności Komisji Bezpieczeństwa, że będziemy się zapoznawać w lutym, kiedy mamy się zapoznać do końca stycznia, co było przedmiotem już tutaj takiego wojowania z mocnym przezorami.
Panie Przewodniczący, pozwolę zabrać głos. Pani Radna, no powiem wprost, no, analizowaliśmy to z radcą prawnym i według naszych wytycznych i nawet nie interpretacji, ale wprost czytania, wojewoda również podtrzymał, złożenie do Biura Rady z końcem stycznia jest wypełnieniem zapisów ustawowych. My na najbliższej sesji, to akurat jest zaplanowane na 15 lutego, ponieważ w 2 ostatnich tygodniach są ferie i mnóstwo pracowników, mnóstwo państwa również jako radnych nie będzie uczestniczyło, stąd jest propozycja 15 lutego. Wtedy będziemy to analizować na pierwszej sesji w nowym roku, ale zgodnie z tym, co mamy zaopiniowane, jest to jakby zrealizowanie zapisu ustawowego. Mimo że pani ma troszkę inne zdanie, niestety tak jest, że złożenie tego do Biura Rady jest właściwe. Myślę, że dokumenty pani Agata udostępni, pani sekretarz, to co jest możliwe, żeby zostało to w jakiś sposób pani wprost pokazane, dobrze?
Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, w takim razie punkt 15 dotyczący projektu uchwały mówiący o zmianie budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Pewnie Pan Skarbnik. Bardzo proszę Panie Skarbniku.
O tych zmianach już częściowo wspominałem wcześniej, że będą dokonane, a również mówiłem o konieczności przesunięcia 4 milionów przychodów, które nie zostały zrealizowane w związku z tym, że większość pozycji, które stanowiło deficyt, nie zostały zrealizowane. W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia dochodów o te pozycje, które wypracowaliśmy. Tutaj główną pozycją są dochody wypracowane przez Wydział Finansowy w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozliczeń VAT-u, jak również odsetek od zagospodarowanych środków, którymi dysponował powiat. Reszta to są dochody i wydatki, które wynikają z działalności pozostałych wydziałów starostwa, generalnie rzecz biorąc. No i oczywiście wycięliśmy te dochody, te wydatki, które nie będą realizowane, które przeszły do budżetu na następny rok, w związku z tym nie ma sensu ich utrzymywać. No i spróbowaliśmy uzupełnić braki tam, gdzie to było możliwe, czyli dostosowując do poszczególnych działów. Jak Państwo widzicie, zmiany są dość potężne, bo obejmują zmniejszenie wydatków budżetu powiatu goleniowskiego aż na ponad 4 400 000. Przy przesunięciu, czyli zwiększeniu wydatków o 1 217 343 zł, przy zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów, którego saldo wynosi około 800 tysięcy in plus, jeżeli chodzi o dochody, tak jak mówiłem, w głównej mierze są to te środki wynikające z rozliczeń VAT-u. Niestety chyba będzie to już ostatni rok, bo kończymy rozliczanie inwestycji w szpitalu.
i praktycznie rzecz biorąc od przyszłego roku będziemy musieli płacić. W związku z tym zmniejszył się deficyt budżetowy do kwoty 254 329 zł i nie było potrzeby zaciągania, tak jak mówiłem, czy emisji obligacji. Mówiliśmy o tym dość długo, dyskutowaliśmy przy uchwale dotyczącej zasad tej emisji. Ja mówiłem wtedy wyraźnie, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to nie będziemy tego robić, tak? No jeżeli byłyby konkretne pytania do pozycji, które zmieniamy, byłoby łatwiej omówić ten projekt zmian.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania, czy są uwagi? Bardzo proszę, panie Tereniu.
Panie skarbniku, mam pytanie o remont w szpitalu. Wydaje mi się, że już ten temat, to już powinniśmy zapomnieć, że coś takiego było. Przebudowa pomieszczeń, oddziału ginekologiczno-położniczego i tak dalej, bo to w 2015 roku w kwietniu miał się zakończyć ten remont. Idzie
2017.
Nie.
15 na 16. 16 był koniec.
No, ja zapamiętałam, że w kwietniu 2015 miał się zakończyć. Rozpoczął się. W każdym razie przynajmniej rok czasu minął już od tego terminu zakończenia remontu, a tu my jeszcze mówimy o wyłanianiu wykonawcy w przetargu na kwotę 235 900 zł. Coś ciągle za przeproszeniem czkawką się jeszcze odbija.
Jeżeli pani radna pozwoli, szanowni państwo, to ja krótko powiem. Podczas zakończenia prac remontowych część robót nie została wykonana przez poprzedniego wykonawcę i w związku z tym również my odstąpiliśmy od, wypowiedzieliśmy tę umowę i chcemy cały czas, aby te prace w ramach tam klatki schodowej, w ramach wejścia do izby przyjęć i zabudowy centrali jednej na strychu, to jest oszacowane na kwotę 230, tam powiedzmy 5 tysięcy złotych. W międzyczasie były próby podjęcia znalezienia chętnego do wykonawstwa tego, nie było takiego chętnego. Później zleciliśmy to prezesowi pełniącemu obowiązki Piotrowi Rucińskiemu z zapytaniem również teraz do nowej pani prezes, pani Jolanty Haraszczuk, czy szpital byłby gotowy. Szpital odpowiada, że no na tą chwilę z racji jakby no trudności, które są finansowe, spowodowane takimi, a nie innymi płatnościami przez NFZ i tym, że prezes ma dużo na głowie innych rzeczy, szpital powstaje na stanowisko, że lepiej, żeby zrobił to właściciel, więc my kolejne postępowanie kończy się fiaskiem, bo na rynku po prostu nie ma wykonawców. I będziemy chcieli zrobić to w roku przyszłym, bo tak czy inaczej trzeba będzie dokończyć te niby drobne prace, ale jednak jest to zakres prac niewykonanych w ramach przetargu przez wykonawcę i te pieniądze dalej przechodzą, czyli tutaj mamy zmniejszenie planu wydatków, bo mieliśmy je zaplanowane, żeby samemu to zrobić. Niemniej jednak no, my nie możemy jako zarząd, że tak powiem, zakasać rękawów. Musi to zrobić specjalistyczna firma, która na razie się nie stawiła do przetargu. Będziemy starali się w roku przyszłym to dokończyć, no bo rozumiecie państwo, nam też na tym zależy, ale no, my sami tego nie zrobimy. Takie są fakty.
Dobrze, panie starosto, zrozumiałam, że to był zakres prac remontowych, które nie zostały wykonane przez poprzedniego wykonawcę, którego z jakichś powodów trzeba było odsunąć, tak?
Odstąpiliśmy od umowy, bo się nie wywiązał z terminu i z zakresu prac. To, że tam powiedzmy były jakieś przesunięcia terminu, które wynikały i były uzasadnione, wynikały z potrzeb lokalowych, z przeprowadzek, etc., to nie znaczy, że mieliśmy przyjąć robotę bez faktycznego jej zakończenia. 95% to nie 100%. I te kilka procent właśnie to jest teren 235 tysięcy. To, czego wykonawca nie zrobił, nie się upiera, że tam jemu coś nie pasuje, to jest jakby inny jakby temat, inna przestrzeń do dyskusji. My wypowiedzieliśmy umowę i zobowiązaliśmy, poinformowaliśmy, że będziemy to wykonywać we własnym zakresie i do części rzeczy on może być również obciążany. To jest zupełnie inna jakby sprawa. Natomiast my chcemy to zrobić tak czy inaczej, te prace dokończyć w szpitalu, bo tego po prostu brakuje na korytarzu przy wejściu do izby przyjęć.
można? Tak. Panie starosto, czy w takim razie wszystkie inne prace remontowe zostały sfinalizowane i już nie mamy do czynienia z tym wykonawcą? Czekamy na innego, który dokończy zakres prac niezbędnych na tę kwotę 235 900 zł. Tak? Z tamtym się rozstaliśmy. Wszystko jest w porządku. Etap tamten zakończony. Pozostał ostatni. Tak?
Już postaram się Państwu krótko to powiedzieć. Więc wypowiadając umowę, weszliśmy w pewien spór. No bo to jest naturalne. Jeżeli my uznajemy, że proszę zejść z placu budowy, bo Pan nie wykonał części prac, no to człowiek mówi, że nie zgadzam się z Waszym stanowiskiem. No ma prawo, tak? Jesteśmy teraz na etapie również mediacji, bo sprawa została skierowana na drogę sądową. I sąd zaproponował, abyśmy przy pomocy mediatora sądowego rozpoczęli mediację związane z tym, czy nie warto by było jakoś to rozwiązać polubownie. No bo z Państwa perspektywy to może wyglądać tak zero-jedynkowo. No nie wykonał, czyli jest winny, dziękuję, do widzenia. On tam, powiedzmy, wykonawca jakieś podaje swoje powody, które są przez sąd analizowane i one nie mają związku z tym, co my o tym myślimy, tylko to jest po prostu sąd. Podczas mediacji, to co Pani pytała, czy definitywnie z nim się rozstaliśmy, i tak, i nie. Bo podczas mediacji jeden z pomysłów był taki, żeby on to jednak wykonał, żeby pokazać w sądzie dobrą wolę, że nam nie zależy na tym, żeby w jakiś sposób tego przedsiębiorcę szykanować, czy odsuwać od tych prac, tylko żeby jeszcze spróbować, bo taka jest, powiedzmy, takie są kierunki w tym momencie działalności sądów, żeby jednak wykazać się dobrą wolą i spróbować pójść na jakąś tam ugodę. Po ostatnich informacjach uzyskanych z tych prac mediacyjnych wiemy, że nie do końca Pan się zgadza, żeby to jednak wykonywać. Więc jeżeli ostatecznie zerwie tę mediację i nie powie, że nie wykona, to tak, wtedy uznamy, że wszystko to, co wykonał dobrze, za to miał zapłacone, ten temat jest zamknięty, ale to, czego nie wykonał, jest elementem sporu, który się będzie toczył w sądzie. Dobrze by było, gdyby wykonał te elementy, bo wtedy mielibyśmy, że tak powiem, dwie strony miałyby problem z głowy. Niemniej jednak to, co wykonał, 95% działa, jest wszystko w porządku, a te 5% czeka na decyzję sądu. Czy to będzie ten wykonawca, czy inny? Ja osobiście wolałbym, żeby był inny, ale inny się nie podejmuje tego. A poprzedni wykonawca mówi, że się zastanowi. O, tak to można w skrócie dzisiaj nazwać, więc trzeba się troszkę poczekać, niech sąd tutaj zajmie stanowisko, czy też strona druga, czyli były wykonawca, podejmie decyzję, czy wraca do współpracy z nami i w określonym terminie zobowiązuje się do wykonania tego, czy też nie, i sąd będzie rozstrzygał o tym, czy zasadne było. Bo mówię, to co innego to jest to, co my sobie myślimy, co innego jest to, co jest w sądzie, więc poczekałbym na rozstrzygnięcie.
O wysokości roszczenia sądu dwóch stron?
Na pamięć nie powiem Pani, ale no, my mamy to zinwentaryzowane przez naszych brakuje mi słowa, jakbyś mi pomógł, zbyt Panie Skarbniku. Inspektorów nadzoru. O, dziękuję Pani Radnej. Mieliśmy trzech inspektorów nadzoru do poszczególnych branż i Panowie inspektorzy z naszymi pracownikami, też inspektorami, tylko w wydaniu już samorządowym, dokonywali oceny prac niewykonanych i je skosztorysowali właśnie na kwotę 230 na okrągu 6 tysięcy złotych. Z tą kwotą nie do końca zgadza się Pan przedsiębiorca, ale to jest zbyt dużo danych, bym mógł Pani tak teraz tutaj z pamięci opowiadać. Wolałbym ewentualnie, żeby, nie wiem, nawet umówić się, gdyby Pani była zainteresowana, bo to prowadzi również Wydział Inwestycji Pana Dyrektora Mitułę, żeby więcej szczegółów poznać związanych z tym postępowaniem, bo nie mamy wpływu na to. Pomijając fakt, że Pan przedsiębiorca miał czas na wykonywanie remontów w soboty, w niedzielę do godziny 20, kończył pracę o 15 w piątek. Ja dzisiaj mówi, że były jakieś tam według niego niedociągnięcia, że coś było nie takie. No, każdy później szuka, że tak powiem, dla siebie argumentów. Niemniej jednak te niedokończone prace nie mają dużego wpływu na funkcjonowanie szpitala. No, ale uważamy, że skoro były w dokumentacji, warto by było je dokończyć, żeby też miało ręce i nogi na klatce schodowej i przy wejściu do izby przyjęć.
Można rozumieć, że poza tymi 235 tysiącami na tę linię zasilające, tak, to są jeszcze inne sprawy, tak, wycenione przez nadzór budowlany. Inne, tak?
Nie wiem, jakie linie zasilające. Tak się nazywało zadanie. Zaraz oddam głos Panu Skarbnikowi. To linie zasilające, które tutaj dla tej sprawy nie mają nic wspólnego. Tak się nazywało zadanie całe. Przebudowa oddziału wraz z przełożeniem linii. a zakres niewykonanych prac, tak jak powiedziałem, to jest częściowa przebudowa klatki przy Ojomie, co też było kłopotliwe, bo byli pacjenci i nie można było tego do końca zrobić, ale później był czas, kiedy można było, czego wykonawca jakby nie przyjmował do wiadomości, twierdził, że zawsze nie można było. Nie zrobił obudowy central na strychu i wykonał w taki sposób wejście do izby przyjęć, że nie będę komentował. Miało być to inaczej wykonane. I te trzy rzeczy po prostu czekają na wykonanie. I to jest wyliczone przez inspektorów, że to powinno kosztować w sumie tyle i tyle pieniędzy.
Pan skarbnik, jeszcze proszę.
To jest tylko i wyłącznie kwota niewykonanych prac, a roszczenia wzajemne dotyczą troszeczkę inne. My oczywiście nałożyliśmy na wykonawcę karę umowną za odstąpienie. To jest 30% jego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z umową mogliśmy jeszcze nałożyć dodatkowe kary, bo do czasu odstąpienia i spóźnienie z wykonaniem tych prac było dużo wyższe, ale w związku z tak zwanym samoograniczeniem kary, że nie można karać dwukrotnie za rzecz, która miała miejsce. Oczywiście na przykładzie tarana tutaj to doświadczenie zdobyliśmy, że nie możemy wszystkich kar wpisanych w umowie stosować, bo i tak sąd rozstrzygnie na swoich zasadach. Więc jeżeli chodzi o roszczenia firmy, która wykonywała, to one zamykają się mniej więcej tą kwotą. On chce troszeczkę więcej z uwagi na wyliczenia swoje troszeczkę inne. To zostało wycenione jakby przez kosztorysantów w związku z ewidencją, tak jak powiedział pan starosta, inspektorów nadzoru. Niemniej jednak, tak jak mówię, na dzień dzisiejszy sprawa wygląda w ten sposób, że dopóki nie rozstrzygnie tego sąd, nie będziemy wiedzieli, jaka jest kwota ostateczna. Tak? Obie strony zgłaszają swoje prawa wynikające z umowy, a na dzień dzisiejszy nie zgłosił się nikt, kto by chciał wykonać za te pieniądze, dlatego wykreślamy to z budżetu tegorocznego, bo nie ma szans na to, żeby te roboty w tym roku wykonać i musimy dostosować to do wymogów budżetowych. I to tyle, jeżeli chodzi o to zadanie.
Dziękuję. Pani Terenie, bardzo proszę.
Mam pytanie o rozwinięcie tematu do pana skarbnika. Pytanie to jest punkt 2, zmniejszenie dochodów o kwotę 480 tysięcy, tak, 481 219 zł i punkcie B 28 tysięcy, tak, 331 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń starostwa w związku z założonym planem o podatek VAT oraz z tytułu wynajmu sprzętu medycznego dla SP w Goleniowie ze względu na rozwiązanie umów dzierżaw za porozumienie stron. O co tu chodzi? Proszę wyjaśnić. Druga strona, punkt 2. B. I punkt B. Dziękuję.
W związku z tym, że umowy dzierżawy na sprzęt, który kupiliśmy dla spółki, który wynajmowaliśmy do tej pory, zostały uznane za rozwiązane, w związku z tym z wnioskiem spółki no nie możemy osiągnąć całego dochodu, bo jednomiesięczny czynsz nie wpłynie w związku z rozwiązaniem tych umów, tak? Dlatego zmniejszamy dochody, a wszystkie dochody w poprzednim roku planowaliśmy w kwotach brutto, a w związku z nowym, z wejściem od 1 września, nowego systemu rozliczania, musieliśmy uznać, że dochodami są tylko kwoty netto, a brutto dopiero na koniec roku, tak jak mówiłem, dzięki tym rozliczeniom wprowadzamy jako dochód do budżetu. Mamy tutaj pozycję aż 563 tysiące, które wprowadzamy w związku z tym do budżetu w wyniku rozliczeń. Tak? Także jest to kwota wynikająca, jeżeli chodzi o same pomieszczenia w starostwie, to jest 1000 zł. One wynikają właśnie z tego, że poprzednio doliczaliśmy VAT. Sprzęt medyczny to jest kwota 27 tysięcy. Wyposażenie, które jest w rehabilitacji, USG 4D, 3D, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. No mieliśmy tego sprzętu bardzo dużo. Było kilka umów,
które się zakończyły i w związku z tym nie będzie tych wpływów w grudniu.
Chciałem uzupełnić, bo umowy zostały zakończone za porozumieniem stron, te 7 umów, z uwagi na fakt, że ten sprzęt faktycznie już był wieloletni, był przestarzały, był w większości zamortyzowany, był może i zniszczony troszkę, no wykorzystany był bardzo mocno i stwierdziliśmy po prostu jako zarząd, że no bez sensu jest obciążać teraz spółkę, która pomimo tego, no mówiąc wprost, złego finansowania przez NFZ, które jest dzisiaj prowadzone, niewystarczającego, o tak to nazwę, do pokrycia bieżących podstawowych potrzeb. To jest jeszcze dodatkowe obciążanie spółki kosztami, które tak naprawdę, no, żeby to było nowe, no to jeszcze byśmy mogli rozumieć. My jako właściciele tak naprawdę od swojego podmiotu chcieliśmy opłatę za coś, co już dawno było zużyte. I postanowiliśmy o rozwiązaniu tych umów za porozumieniem stron. Przy czym akurat kwestia związana z budynkami nie może być tak rozwiązana i za budynki nadal zgodnie z uchwałą szpital będzie nam płacił. Ze sprzętem było prościej, bo to ma swoje odzwierciedlenie również w przepisach finansowych, podatkowych. I tu w uzgodnieniu z panem skarbnikiem taką formułę zarząd wypracował.
Dziękuję panu. Proszę państwa, nie widać więcej głosów.
Powieszenia trzeba zmienić na
podłożu. No w takim razie proszę państwa. Przejdźmy do przegłosowania. Przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały dotyczącego zmiany budżetu. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiany w budżecie. Pan Jerzy też. Sześć za, jednogłośnie, żeśmy ten projekt uchwały zaakceptowali. Przechodzimy do punktu 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej. To, o czym żeśmy już tam mówili wcześniej, pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Oczywiście konsekwencja tej uchwały, którą przed chwilą państwo przegłosowaliście, musimy dostosować. Niestety chcieliśmy uniknąć tego, bo mieliśmy już do uchwały budżetowej na 18, ale RIO sobie zażyczyło, że na te ostatnie parę dni grudnia musi mieć też uchwałę WPF, dlatego jest.
To taka porządkowa kwestia. To chyba bez dyskusji przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół. I tu pani dyrektor Chomińska.
Szanowni państwo, takim nietypowym trybem wprowadzana uchwała, ale wynika ona z sytuacji wejścia w życie w dniu 29 listopada 2017 roku nowej ustawy, takiej do tej pory nie było, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i elementy, które do tej pory funkcjonowały w starej ustawie o systemie oświaty, zostały tutaj tak jakby w tym nowym dokumencie, w nowej ustawie zawarte. I uchwała ta dotyczy zmian w zasadach finansowania szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne tutaj na naszym terenie. Powiem tylko króciutko, gdybyśmy tej uchwały teraz nie podjęli, ale należałoby ją też bardzo wcześnie, w styczniu podjąć, w obiegu prawnym funkcjonowałaby nasza uchwała, która ma zupełnie inne zapisy niż w obowiązującej tej ustawie o finansowaniu. Dlatego należy podjąć tą uchwałę, tak aby od 1 stycznia była ona zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak żeby móc spokojnie wypłacać dotacje dla wspomnianych tutaj szkół. Jeżeli państwo mają pytania, proszę szczegółowo wtedy będę, może wyjaśnię, no nie wiem, jakie zasady, co się zmieniło. Jeżeli państwa, to oczywiście będzie interesowało.
Pani dyrektor, czy są pytania, czy są uwagi? widzę po zachowaniu i gestach głową. Pytań nie ma. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu, który przedstawiła nam pani dyrektor. To dotyczy szkół niepublicznych i tych placówek prywatnych.
Tak.
Szkół niepubliczne i placówki oraz jedna szkoła publiczna dla dorosłych, ta w Nowogardzie, które Państwo widzą. Informuję również, że na naszej mapie prawdopodobnie we wrześniu 2018 roku pojawi się nowe liceum publiczne. Ono powstanie w miejscu gimnazjum. Gimnazjum zostaje przekształcone na liceum. Przepisy prawa oświatowego na szkolne. Będzie dinozaur. I niestety nie możemy nic zrobić. Musimy to zezwolenie, które wydała gmina na gimnazjum, to jest zezwolenie. To nie jest wpis do ewidencji. My, zgodnie z przepisami, które są zawarte w prawie oświatowym, musimy zmienić to zezwolenie na liceum, bo to jest szkoła publiczna, czyli ona we wrześniu się pojawi u nas. Słucham?
Tak. Dziękuję. Przegłosujmy projekt uchwały, który nam przedstawiła pani dyrektor. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. Pani dyrektor, również dziękujemy. Proszę Państwa, mamy ku końcowi sprawozdanie z działalności zarządu. Tego nie omawiamy na komisjach. Następne wolne wnioski. Kto z Państwa ma wolne wnioski? Nie słychać, nie widać. Ostatni punkt, zamknięcie obrad. Ja Państwu serdecznie dziękuję za udział, za merytoryczne uwagi. Dziękuję. Do zobaczenia na sesji. Dziękuję. Do widzenia Państwu. Dziękuję.